Zanim zacznie się ten podcast, chciałbym was przywitać. Wpadłem na pomysł, że jeżeli zebraliśmy tak dużą społeczność, za co wam dziękuję, możemy spróbować też pomóc innym ludziom. W opisie znajdziecie link do dwóch zbiórek i jeżeli macie czas i chęci, by móc wpłacić chociaż złotówkę na jedną z nich bądź obie, to w przeciągu tygodnia rozwiążemy problemy tych ludzi. Mocno w was wierzę i jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście.
Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję.
Z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty. I z tego miejsca chciałabym wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić was na moją stronę bykamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum.
Partnerem mojego podcastu został catering dietetyczny Yami.
Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam. Mateusz Borek.
Dzisiaj u mnie Szywas. Dzień dobry.
Siemanko.
Urodziliśmy się tego samego dnia i jeszcze do naszego klubu należy Reto. Nie wiem, czy wiedziałeś, że Reto urodził się 23 kwietnia.
O kurwa, ej, dobrze wiedzieć, zajebiście, fajnie.
Reto się urodził właśnie tego samego dnia, no ale nie wiedziałem, że dwóch raperów i to jeszcze całkiem dobrych. Powiedziałeś, że masz ogromną lekkość w mówieniu o różnych rzeczach, że potrafiłeś kiedyś 5 minut opowiedzieć całe swoje życie. I jakbyś miał zacząć o nim opowiadać, to od czego byś zaczął?
W sensie najciekawszą historią, tylko domyślam się, że będziesz pytał na pewno o tematy moje rodzinne, co nie, później. Dlatego może nie będę się jeszcze wysprzęglał z tego na początku, ale wiesz co, co mógłbym powiedzieć? Kurde, bo przychodzą mi same złe rzeczy na myśl, nie?
Dlaczego?
Bo gdzieś tam one mnie bardzo stworzyły. Tak myślę, co nie? Że gdyby nie one, to totalnie jakby to by nie poszło w taką stronę. Mam gdzieś tam, czuję się troszkę skrzywiony przez to, ale gdzieś tam efekt koniec końców jest naprawdę zadowalający, nie?
Potrafisz się cieszyć? Masz w sobie takie coś, że szczęście cię naprawdę... Nie wiem, jak spada na ciebie, to czujesz się szczęśliwy?
To w ogóle jakieś takie trafione pytania zadajesz, wiesz co? Boże, nie. To jest właśnie mój częsty problem. Nie? Jeszcze się trochę stresuję i będę taki trochę ten... Może tego jajkosa zostawię, bo zaraz mi się wypadnie z rąk. Wiesz co? Ogólnie jeżeli chodzi o poczucie szczęścia, co nie? To był mój bardzo długi problem. Bardzo długo miałem problem z tym, żeby odnajdywać radość, w ogóle, wiesz, doceniać, właściwie docenianie rzeczy, nie? Bo to gdzieś tam później rzutuje na to, czy czujesz się szczęśliwy po prostu. I dopiero się tego uczę, tak bym powiedział po prostu, nie?
Mm-hmm. No i jak ci wychodzi to? Bo jednak masz dużo momentów takich, że powinieneś czuć się szczęśliwy.
Tak.
Patrząc na twoje życie, wydaje mi się, że zaczynając od końca, to chyba dzisiaj jesteś w najlepszym momencie swojego życia.
Tak, myślę, że tak, że wiele dziedzin gdzieś tam jest już naprawdę, powinienem się czuć spełniony w wielu dziedzinach, ale wiesz co, ja mam po prostu w sobie takiego wewnętrznego krytyka, nie? Który gdzieś tam na pewno po prostu wywodzi się z mojego dzieciństwa w chuj. I za każdym razem, jak coś zrobię, nawet dobrze, to zawsze mam taki głos, który mi tam powie, podpowie mi, wie, że gówno, że chujowo, że mogło to być lepiej zrobione i tak dalej, nie? I gdzieś tam myślę, że on jest powodem tego, że ostatecznie mam problem, żeby coś docenić, bo zawsze widzę złe strony po prostu czegoś, tym bardziej u siebie, bo ja ogólnie bardzo krytykuję ludzi, bardzo, ale nie pozostawiam też na sobie suchej nitki, nie? Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, ale... jestem bardzo bezwzględny, co do, wiesz, po prostu siebie, nie?
To pomyślałeś kiedyś, że muzyka uratowała ci życie?
w kontekście takim, że po prostu czuję, że żyję, co nie? I że gdzieś tam to życie mogło wyglądać tak, żebym czuł się dosłownie martwy na co dzień, to tak. Ale jestem przekonany, że bez muzyki bym jakoś tam funkcjonował, nie?
Właśnie mnie to ciekawiło. Wiesz, zastanawiałem się, czy ty trochę nie byłeś skazany na muzykę. Patrząc na to, że wiesz, że to wszystko zaczęło się od tego, że bawiłeś się jojo i wciągnąłeś program do robienia muzyki po to, żeby zrobić podkład, czy tam przejście między utworami i tak dalej, i to wiesz, że nawet marzyłeś o tym, żeby zostać gitarzystą, że nawet jeżeli nie byłbyś raperem, to może robiłbyś po prostu coś innego, ale związanego z muzyką.
Wiesz co, gdzieś tam z muzyką i w ogóle z dźwiękami wiąże się po prostu film, bo on się składa z obrazu i dźwięku, nie? Więc wydaje mi się, że już o tym też wspominałem, nie? Żebym mógł się zajmować filmowaniem, czymś takim, bardziej w sumie montażem, no.
Ale miałeś coś taki pierwiastek w sobie artysty?
Wiesz co, chyba nie. Jakby ja ogólnie bardzo nie lubię tego słowa, wiesz? Strasznie mnie wkurwia to słowo.
Dlaczego?
Bo dużo ludzi bardzo go nadużywa i to słowo straciło na wartości po prostu, nie? Moim zdaniem.
Ale co, słowo jest ważne dopiero wtedy, kiedy ma wartość? Wydaje mi się, że to słowo określa pewną cechę, wiesz, pewną cechę ludzi, nie? Którzy się łączą, nie? Że jak przychodzi do mnie Andrzej Chyra, wiem, że on jest artystą. Nawet widzę po prostu to po tym, jak on prowadzi rozmowę i w jaki sposób ze mną rozmawia. Przygotowuję się do rozmowy z tobą i też jesteś artystą, gdzie między wami po prostu nie ma ani jednego połączenia takiego sensu stricte, jeżeli chodzi o to, ale niezmiennie dwie zupełnie różne osoby są artystami, bo po prostu mają w to sobie, nie?
Że... Tak, rozumiem, o co ci chodzi, tylko mi chodzi o coś trochę innego, wiesz, bo jakby z definicji, to tak, można by było pewnie mnie podciągnąć pod ten termin, tylko że chodzi mi o to, że chodzi mi głównie o skojarzenie, co nie? Każdy ma swoje skojarzenia i jakby ja poznałem dużo osób i widziałem dużo osób, które po prostu były samozwańczymi artystami, co nie? I gdzieś tam po prostu to słowo dla mnie straciło na wartości, ale też z drugiej strony ono jest takie jakieś... zbyt podniosły, wiesz? Ja nie lubię się określać w taki podniosły sposób. Zawsze nazywam się po prostu twórcą.
No nie, no wiesz, ustalmy. Ja sobie przesłuchałem naprawdę bardzo, bardzo dokładnie twoją muzykę. Podaj mi kogoś, kto w ogóle robi coś podobnego jak ty w Polsce.
Mało sprawdzam Polski, ale wydaje mi się, że niektórych rzeczy nikt nie robi, nie?
No właśnie, także wiesz, jesteś takim... Ja pamiętam, że kiedy trafiłem na ciebie na początku, miałem takie, ja pierdolę, co to jest w ogóle? Tak na początku oszalałem, potem musiałem się dopiero oswoić z tym.
Okej.
Okay. Wiesz, że kiedy byłem takim zatwardziałym hip-hopowym fanem, musiałem sobie dopiero w ogóle wpuścić do głowy, że można tak zrobić.
Okej, okay, rozumiem, o wiesz, co chodzi. Oswoić się musiałeś
tak,
z tym.
Tak, bo to jest tak, jakby ktoś nagle kapelę rockową do kościoła wrzucił i kazał to wszystko, co oni grają na organach, tak. Na ten. I to było dla mnie bardzo interesujące. A to było dla mnie zderzenie.
Dla mnie to jest dziwne, że ludzie tak mieli, wiesz, na przykład. Bo dla mnie to było bardzo naturalne, to co robiłem, i wydawało mi się, że robiłem to w taki sposób, że było to na tyle przystępne mimo wszystko, mimo jakiejś tam naleciałości, że jednak dla każdego jest ta muzyka. A powiedz mi, przy pierwszej płycie tak miałeś, przy drugiej?
Ja chyba słuchałem po prostu wszystkiego, bo to było tak, że ja miałem tak, że to było dla mnie takie, jak takie uczucie, które nie jest takie skoordynowane, ale przyjemne. W sensie, wiesz, jeszcze nie
ale
wiem.
Ale że dyskomfort jakiś miałeś?
Tak, bo wiesz, bo to była dla mnie na początku jak profanacja, nie?
Okej.
Okay. Pamiętaj, że ja jestem wychowany na moleście, na takich rzeczach, które są bardzo rapowane, a potem pomyślałem sobie, wow, fajne.
Okej, okay, dziękuję
bardzo. Że po prostu do tego też trzeba, to co rozmawialiśmy jeszcze, kiedy się to nie nagrywało, nie? Że wtedy puka starość, kiedy zaczynasz mówić, że ta muzyka tych młodych ludzi to jest na pewno dużo gorsza niż, a tak naprawdę jakbyś chciał sobie zestawić swoją płytę jakąkolwiek i pierwszą płytę Molesty, no to wiesz, no to...
W sensie nawet nie wiem, jak ona brzmi, ale domyślam się, że to jest po prostu jakiś klasyk.
No Dukane, no ale tak? To jest po prostu Dukane.
Okay.
No i wiesz, to jest po prostu dużo, dużo obiektywnie dużo lepsze. Nie można po prostu tego zestawiać, patrząc nawet na to, że to było robione w latach 90. Rap dopiero raczkował, więc oni nie mogli mieć tego pojęcia, które ty masz dzisiaj. Dlatego ja nawiązywałem do tego bycia artystą, bo twoja optyka jest tak różna od optyki innych, że dlatego myślę o tobie jako artyście.
W sensie, wiesz co, jeszcze uzupełnię w sumie to, co mówiłem, bo chciałem to powiedzieć na początku, ale zgubiłem tą myśl. Ja uważam, w sensie nie podoba mi się, tak jak mówiłem, nie lubię, jak ktoś jest samozwańczym artystą i dla mnie jedynie akceptowalne jest, kiedy jakiś ogół uzna, kogoś za taką osobę, co nie? Ale bardzo jakoś jestem uczulony na nazywanie siebie tak samemu. To nie jest jakaś sztuczna skromność czy coś, bo ja jestem w stanie się pochwalić wieloma rzeczami i uważam, że robię super fajne rzeczy. I faktycznie są to rzeczy, których nie ma w Polsce i wpierdalam to strasznie dużo pracy, bardzo dużo i to na wielu polach, na wielu płaszczyznach. To nie jest po prostu, wiesz, nagrywanie wokalu i jakby to nie jest jakaś udawana skromność. Po prostu z tym słowem tak mam, że nie nazwę się tak po prostu, nie? Jakoś nie przejdzie mi to przez usta.
Dopiero po 5 latach, jak produkowałeś muzykę, zacząłeś rapować i w utworze Dawid mówisz, że właśnie wtedy podpisałeś pakt z diabłem. Mhm. I co w zamian za karierę zaoferowałeś diabłu?
Tylko jedną rzecz można mu zaoferować chyba, nie? No on nie? Chyba innych rzeczy nie przyjmuje.
Tak?
No, tak mi się wydaje.
I dalej ten pakt jest zawiązany?
Mam nadzieję, że nie, że już przestał działać, nie? Szczerze mówiąc.
A jak patrzysz na, zaraz do tego przejdziemy, a jak patrzysz na w ogóle na muzykę metalową, z której się wywodzisz no. I patrzysz na rap, to tak zupełnie serio i obiektywnie, gdzie widzisz bardziej zdolnych ludzi? Pytanie mi się wydaje z tezą, tak zupełnie poważnie, okay. Bo to wydaje mi się bardzo proste.
Wiesz co, od razu powiem, że mnie najbardziej ogólnie w muzyce interesuje ten pierwiastek czysto muzyczny, co nie? I oczywiście, że muzyka metalowa, nie? Jakby bardziej szanuję twórców, którzy, wiesz, zespół cały, tam się musi zebrać 5 osób, które znajdą wspólny język, co nie? Mm-hmm. Jakiś wspólny nurt, w którym mogą gdzieś tam się porozumiewać, wiesz, za pomocą tych instrumentów i stworzyć po prostu coś wspólnie, co jest unikatowe. I to wymaga w kurwę pracy. Strasznie dużo wiem, bo trochę grałem na gitarze i jakby ja zahaczam tylko o to tak naprawdę. Ale na przykład robiąc ten numer Opium, co nie? Mm-hmm. Ja musiałem go zrobić... jakby zespoły robią taką muzykę, co nie? A ja musiałem zastąpić każdego, wiesz, po prostu instrumentalistę, kogo się dało, żeby to powstało i jakby trochę tego dotknąłem i to jest strasznie ciężkie. Dlatego większy o wiele szacunek mam do takich twórców. Ale muszą robić fajną muzykę też, bo niektórzy robią, wiesz, słabo to po prostu, nie?
Tak, ale też, wiesz, bo jak dochodzimy do takiego pewnego momentu w tym rapie, to bo był też taki moment, że tak naprawdę rapowanie było najprostszą formą wyrażania siebie. Mm-hmm. No bo pomyśl sobie, tak. Że to jest dużo prostsze niż śpiewanie, dodatkowo tak, możesz bardzo. Mieć tylko beat, bity się w ogóle nigdy nie zmieniały, one zawsze brzmiały tak samo, bo tak. 16 wersów, refren, 16 wersów i tak dalej. Więc to też dlatego uważam, że dużo starych graczy się nie utrzymało na tym dzisiejszym rynku, albo ma bardzo i to bardzo ciężko, ze względu na to, że rap się tak bardzo mocno zmienił. I dla mnie to twoje wejście, przez to, że ty wchodziłeś z zupełnie innym takim bagażem doświadczeń, jeżeli chodzi o muzykę, pokazuje, że tak dobrze się w tym odnalazłeś.
Tak, w sensie po pierwsze zaplecze tego, że po prostu byłem producentem, co nie? I gdzieś tam po prostu dotykałem przede wszystkim muzyki, a nie samego nawijania, nagrywania, śpiewania, czy jak to tam nazwać. I gdzieś tam po prostu muzyka, której słuchałem faktycznie gdzieś tam wyznaczyła może mi jakąś poprzeczkę, co nie? Że ja miałem tak, jak robiłem piosenki, że coś było dla mnie za proste, jakby tak aż głupio mi jest kontynuować piosenkę, gdzie po prostu robię refren, i zwrotki, nie? Jakby w moich piosenkach bardzo często możesz zauważyć, nie wiem na ile się wsłuchujesz w schemat piosenki,
tak.
Ale piosenki mają różne schematy, mają, wiesz, intro, zwrotkę, bridge, w sensie pre-chorus, refren, na przykład post-chorus. Są różne metody aranżacji muzyki, nie? Piosenek, utworów. To jest ogólnie taki dosyć, ja w taki popowy sposób to robię, nie? U mnie jest bardzo dużo powtarzalnych partii i tak dalej. W sensie jestem takim trochę nerdem tego i lubię, jak tak czuję, że po prostu to, co robię, jest takie wymagające, nie? Po prostu jakaś piosenka, że ja sobie zawsze wymyślę coś takiego pojebanego w niej, że dobra, musi być coś takiego. Siedzę nad tym bardzo długo, co nie? Ale czuję po prostu jakąś wartość w tym, nie? Po prostu.
No i mogę ci powiedzieć, że z tej strony właśnie jako słuchacz ja to czułem.
Fajnie.
Że to nie jest tak, że wiesz, że to jest przedukane i tyle, tylko raczej, że to jest pewnego rodzaju strategia tego, jak to ma wyglądać w całości, bo ty na początku, jak robiłeś muzykę, to czułeś się, że nikt nie zaakceptuje tego, jakim jesteś i robiłeś muzykę na pokaz, do zabawy taką luźną. A kiedy pomyślałeś, że możesz być zaakceptowany i kochany przez publiczność?
Wiesz co, kiedy oni mi to pokazali po prostu, nie? Fajną anegdotkę opowiem, w sensie nie wiem, czy o tym opowiadałem, czy nie, ale na początku, jak robiłem muzykę, to grałem wtedy trasę z White'em, byłem DJ-em, nie? I on sprawdzał moje piosenki, w sensie pomagał mi tam gdzieś, wyrażał swoją opinię. Często niepochlebną. No i wiesz co, i był taki moment, że nagrałem tą piosenkę, odkąd nauczyłem się przeklinać. I już pomijam jakąś tam technikę w tym wszystkim, co robię i tak dalej. Jakby treść sama, wiesz, która płynęła z tych piosenek, była serio szczera. Będę to rzucał na ziemię na razie, okej?
Okay? Tak, to nie mam problemu.
Żeby kadr był ładniejszy. I gdzieś tam pamiętam, jak mu ją włączyłem i bardzo się bałem mu ją pokazać. Strasznie się stresowałem, bo to było takie trochę wychodzenie, wiesz, właśnie z czymś, co jest tożsame bardzo ze mną, nie? I on wtedy powiedział, chyba pierwszy raz mi tak powiedział, że dojebane to jest, nie? I ja w ogóle bardzo byłem zestresowany, jak mu pokazywałem te piosenki i tak pomyślałem, kurczę, no dobra, no to puszczę, bo ja zastanawiam się, czy w ogóle to, wiesz, wypuścić, nie? I to nie był jakiś hit, to jakoś nie rozkurwiło, nie wiadomo jak, ale pomogło mi gdzieś się pokazać, bardzo, myślę, że branża ogólnie zwróciła na mnie uwagę, I gdzieś tam jak wypuściłem tą piosenkę, to dostałem taką aprobatę po prostu od ludzi. Poczułem się zaakceptowany i poczułem, że mogę coś takiego robić po prostu, nie? Uwierzyłem w to.
Czyli to był taki pierwszy strzał tego, że no, warto w siebie uwierzyć.
Zdecydowanie. No to nie było niestety, w sensie inaczej. Ja w muzyce w siebie, ogólnie w muzyce w siebie bardzo wierzyłem. Ja często mówię, że jakby wiedziałem. Bo tak jak nawiązałeś do tego mojego machania jojem, co nie? To machanie tym głupim jojem albo granie na gitarze bardzo mnie nauczyło tego, że konsekwentna ogólnie praca nad czymkolwiek, pod warunkiem, że jesteś ogólnie bardzo myślącą osobą i potrafisz analizować i, wiesz, poruszać się po prostu w przestrzeni, czyli, nie wiem, zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz źle, jak inni coś robią i co zrobić, żeby lepiej od nich to robić na przykład, nie? I uczysz się tych sztuczek na tym jojo. Ja pamiętam, jak ja zobaczyłem tych jojarzy, to się tak nazywa, cringe'owo, jak machają tym tak zajebiście, nie? Ja miałem wtedy chyba 12 lat. I dla mnie to było niemożliwe, jak oni to robią, nie? I wtedy złamałem rękę prawą i musiałem sobie znaleźć nową zajawkę i kupiłem sobie właśnie to jojo, nie? I uczyłem się na odwrót tego, lewą ręką po prostu. I nauczyłem się moim zdaniem bardzo dobrze to robić i gdzieś tam wtedy już jako dziecko dostałem taki sygnał, że kurczę, że takie rzeczy po prostu zwracają się, nie? Tylko musisz serio myśleć przy tym wszystkim. No i gitara mi to pokazała, to jojo mi to pokazało i gdzieś tam bym nawet powiedział, że ja wiedziałem, że mi się uda to zrobić i to nie jest jakaś pycha z mojej strony, bo wiedziałem, że uda mi się to zrobić pod warunkiem, że będę zapierdalał, nie? I do czego chciałem, do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że, bo ty się spytałeś o tą akceptację. A, właśnie, ale ta akceptacja, wiesz, związana z tą piosenką konkretną, to nie była stricte też kwestia muzyki, ale też po prostu mnie, co nie? Jakby ja się zacząłem też czuć bardziej wartościowy, że ja mogę coś ludziom dać w ogóle. Bo ja nie wiedziałem, że ja mogę, robiąc muzykę, coś ludziom dawać, nie? Takiego, wiesz, więcej niż tam potuptanie czy coś, chociaż nie gardzę w ogóle taką muzyką do potuptania, ale nie chcę jej robić za bardzo, nie?
A kiedy pierwszy raz pokazałeś swoją muzykę w swoim domu? Swoim rodzicom.
Pokazałem ją, o, to jest mocne. Pierwszy raz pokazałem, bo ja zacząłem ją robić, jak miałem tam chyba z 13 lat na FL-u i to była w ogóle muzyka poważna, taka trochę filmowa, nie? W sensie filmowa, no tak to śmiesznie trochę brzmiało, ale to było robione ze skrzypiec z FL Studio, takich po prostu wave'ów zwykłych, nie? No ale nieważne. Zrobiłem to i pokazałem to ojcu i on w sumie powiedział wtedy, że... to był jedyny raz, jak mu coś pokazałem, że spoko, tylko takie przygnębiające, nie? Bo to faktycznie było takie smętne. No i a mamie pokazałem pierwszy raz, jak miałem chyba tak z 14-15 lat, tak trochę później. I to jest w ogóle ikoniczny dla mnie moment, nie? Bo ona wtedy ściągnęła słuchawki, jak to przesłuchała, i powiedziała, że fajne są te, że fajne są te słuchawki, nie? Że fajne słuchawki i poszła, nie? I jakby to było pierwszy raz, jak mamie coś pokazałem. Szczerze, szkoda, że nie wiedziałem, że o to w sumie zapytasz, bo bym nawet coś przyniósł wam pokazać, bo to wcale nie było takie gówno, nie? Ale może kiedyś na socjalach to pokażę, nie? Te pierwsze piosenki. W sensie utwory, bo to nie były piosenki, to były utwory, nie?
No przez te pięć pierwszych lat jednak to tylko i wyłącznie była muzyka. No ale dobra, ale czekaj, bo to też sobie mnie zaciekawiło, dlaczego w ogóle produkowałeś tego rodzaju muzykę, że to było gdzieś zahaczające o muzykę filmową, poważną?
Właśnie nie wiem, to jest w ogóle coś, to jest bardzo dziwne, nie? Bo wiesz, miałem 13-14 lat, gówniarz byłem, nie? Słuchałem Skrillexa wtedy.
A to trochę daleko.
Właśnie, nie? I jakoś po prostu coś sprawiło, że gdzieś tam to czułem po prostu, nie? I to faktycznie był jeden z tych elementów u mnie w tej całej drodze, który był taki, no nie nazwę tego jakąś boską, wiesz, ingerencją, nie? Ale to było, o, powiedziałbym, że to było takie trochę uduchowione, taki trochę uduchowiony element tego wszystkiego, no?
Mm-hmm. No to pochodzisz z domu, gdzie mówisz, że nie miałeś łatwo, miałeś problemy z rodzicami, to jak wyglądało finalnie twoje dorastanie? Bo trochę o tym rapujesz, ale tak naprawdę nigdy niczego nie mówisz.
Właśnie ogólnie zdałem sobie z tego sprawę, tak ostatnio się zastanawiałem, w sumie ludzie to mało tak naprawdę wiedzą o tym, nie? I jakby ja też przestałem o tym mówić i przestałem o tym nagrywać, bo ja się bardzo dużo użalałem. Moim zdaniem, czułem, że w piosenkach się dużo użalam i czułem, że bliskim się bardzo dużo użalam, co nie? Że strasznie dużo o tym gadam i mam już takie, kurwa, każdy ma ciężko, każdy ma, jeden ma bardziej, drugi mniej, ale w sumie tak sobie zdałem sprawę, że to trochę jest żenujące. I dlatego się później już nie zagłębiałem w to, nie? Mhm. Ale to jest w sumie taki spoko moment, żeby coś tam powiedzieć, tylko chciałbym, żeby morał tego był taki, nie taki, że jakoś się użalam czy coś, tylko taki, że jeżeli ktoś, wiesz, kto to ogląda, ma jakieś podobne, wiesz, sytuacje, to żeby może mu to pomogło, czy coś takiego, nie? Ale gdzieś tam, dobra, pytanie było, jak to wyglądało u mnie w domu po prostu.
Tak.
Dobra, więc sytuacja była taka, że po prostu... byłem średnio akceptowany w domu.
No dobra, to teraz jeszcze pytanie. Przez co byłeś średnio akceptowany? Dlaczego byłeś średnio akceptowany?
Wiesz co, miałem siostrę, która bardzo dobrze się uczyła. Nie wiem, czy to miało związek, nie? No szóstki, 6-0, nie? Normalnie, jak ja miałem tam 4-0, 4,5 w podstawówce, to rodzice w ogóle mi mówili często, żebym nie splamił tego nazwiska w szkole, nie? Na które ono pracuje, dostając szóstki. No i ten, i wiesz co, miałem trochę taką presję tego, wiesz, czułem się zawsze, że ja to jestem taki, wiesz, mniej udany, nie? Byłem mniej posłuszny na pewno, nie? Byłem...
No nie wyglądasz.
Nie wygląda na mnie posłusznego.
Kompletnie.
Wiesz co, bo moim zdaniem byłem mimo wszystko posłuszny, ale nie tak jak moja siostra. Okay. Chyba o to chodziło. Rodzice mieli porównanie do niej, ona była bardzo posłuszna, grzeczna, wszystko, wiesz, naprawdę taka, no w sumie pod tym względem na pewno fajna córka to dla rodziców w tamtym momencie była, nie? A ja byłem taki troszkę problemowy. No i co, ale... Problemy były takie po prostu, że mój ojciec szukał dużo problemów, tak mi się wydaje, we wszystkim, wiesz, w tym jak wyglądam, jak, z czego słucham, nie wiem, czy, co w ogóle mówię, wiesz, w zasadzie wszystko co związane ze mną, to, że za mocno widelcem zaszorowałem o talerz, nie, takie jakby to, że paznokcie mam jakieś obgryzione, tylko że to potrafiło tak eskalować, że to było już dotkliwe wtedy, nie? Jakby, bo to brzmi, ogólnie to były bachostki często, tylko że no podciągnąłbym ogólnie moje dzieciństwo pod takie codzienne znęcanie się psychiczne, nie?
Ale byłeś w takiej rodzinie, która była z takich wyższych sfer, nie. Że, bo opowiadasz o takich rzeczach, które po prostu brzmią, wiesz, trochę, trochę w takim odniesieniu, że ja potrafię to utożsamić na przykład, wiesz, z tym, że ktoś chce cię bardzo dobrze siłą wychować.
A, rozumiem. Nie. Wydaje mi się, że to były jakieś natręctwa moich rodziców. To nie jest rodzina z wyższych sfer. W sensie, szczerze bym powiedział, że to po prostu taka średnia rodzina. Średnia w sensie statusowo, nie? Wiadomo, były jakieś tam problemy czasami, czy coś finansowe później. No nieważne. W każdym razie to nie był żaden, wiesz, high class, jakieś nie wiadomo co. Na pewno nie.
No i jakie problemy sprawiałeś?
Kurczę, co ja jeszcze takiego robiłem? Kłamałem rodziców. Często bardzo kłamałem, to przyznaję się, ale szczerze kłamałem ze strachu, nie? Jakby konsekwencje moich czynów były takie ekstremalne momentami, że po prostu robiłem to ze strachu zwyczajnie, nie? I szczerze w ogóle nie żałuję, nie uważam, żeby to było jakieś szkodliwe, żeby to było jakieś... Oczywiście trzeba mówić dziecku, że to jest chujowe, ale wydaje mi się, że to jest naturalny całkiem etap w dojrzewaniu, że gdzieś tam dziecko po prostu cwaniakuje, nie? Byłem kłamcą, no nie demolowałem, nie biłem, nie krzyczałem na rodziców, nie, znaczy może tam w sumie podniosłem głos, ale no, nie byłem jakiś agresywny do nich. W szkole tam czasami się z kimś pobiłem, coś takiego,
No ale to brzmisz jak normalny, zwykły nastolatek. Tak. Jeszcze który się całkiem nieźle uczy, no tak wiesz, koniec końców, zabierając trochę porównanie do siostry, no. Bo to jest abstrakcyjne porównanie, to tak jakby każdy, kto grał w piłkę, miałby się porównywać do Messiego, ale to nie do końca jest skala, która ma sens. No to co spowodowało, że mówisz, że był taki moment, że ich nienawidziłeś? No bo ty używasz tych słów.
Tak.
To są twoje słowa.
Wiesz co, szczerze nie pamiętam, kiedy ich użyłem, ale ogólnie jakby to jest prawda, że miałem takie momenty. Ale wydaje mi się, że to oni po prostu podarowali mi, wiesz, bo ja po prostu nie dostałem w ogóle miłości, co nie, za dzieciaka i w zasadzie więcej dostałem nienawiści o wiele i też tym się kierowałem przez resztę życia później, nie? Nienawidziłem wszystkich, miałem kurwa problem do każdego, tak samo jak oni oceniałem ludzi w chuj, bez powodu ich po prostu, wiesz, pierdoliłem, tak o. To taka reakcja łańcuchowa wydaje mi się była. I dlaczego ich nienawidziłem? No za to, że mi krzywdę robili, po prostu. Mm-hmm. No. Ale wiesz, też chciałbym zaznaczyć, że teraz jest między nami w porządku. Jest okej. Okay.
No bo twoi rodzice też się rozwiedli, nie?
Tak, no dokładnie. Rozwiedli się i jest teraz git.
A jaką masz relację z ojczymem? Dostałeś od niego przecież gbas.
Tak, w sensie chciałem sprostować, ojczym mi pożyczył go, pożyczył mi go. Wiesz co, dobrą. Nie wiem, w sensie ja zawsze mam na początku problem, żeby kogoś zaakceptować, ale bardzo mnie wspiera. Szczerze, to jest trochę też smutne, ale to jest pierwsza osoba w domu, która się mną zainteresowała, nie? Że on sprawdzał te grupki, sprawdzał jakieś nagrania z koncertów, wiedział co się u mnie dzieje, potrafiło być tak, że przyszedłem do domu i on mówił, o widziałem to i coś tam mi na przykład pogratulował, nie? I to było dla mnie na początku takie dziwne, że ktoś w ogóle z domu, bo ja w domu nie czuję żadnego, może nie fascynacji to za grube słowo, ale nie czułem żadnego takiego zainteresowania, jakby to było coś dużego, to co robię, nie? Raczej to takie fajnie. Nie? Mama, jak była na koncercie, to powiedziała, że jest dumna i tak dalej. I ogólnie myślę, że jest dumna, ale chyba jakoś tak nie do końca ja odbieram po prostu jakieś tego typu sygnały, nie? Od niej. Ale wracając do ojczyma, uważam, że to jest bardzo w porządku człowiek.
Ale to jest taki gość, taka osoba, która pierwsza nakierunkowała na ciebie trochę miłość?
Wiesz co, wydaje mi się, że jak on to zobaczy i powiem, że tak, to bardzo jego to spowoduje dyskomfort u niego, ale wydaje mi się, że można to tak trochę nazwać, w sensie taka opieka po prostu, nie?
No nie, no wiesz,
miłość to mocne słowo.
No mocne, ale z drugiej strony, nawet jak mówisz o nim, że ktoś się pierwsza z tobą zainteresował, że nie dostałeś wcześniej w ogóle, wiesz, takiego zainteresowania, to wydaje mi się, że więcej w ogóle dziecku w życiu nie można dać niż zainteresowanie, bo jakbyś miał ocenić, czym jest miłość, jak jesteś dzieckiem, no to chyba niczym innym niż zainteresowanie.
Tak, w sensie zainteresowaniem takim, jest to element opieki po prostu,
no,
nie?
Tak,
ale takiej prawdziwej, nie opieki, kurwa, na zasadzie, że masz mieć dobre oceny i pilnowania cię w szkole, czy jakieś inne gówno, tylko takiej serio opieki, że kim jesteś, czym się interesujesz, czego słuchasz, nie?
No.
Co robisz w ogóle? No to tak, to pierwsza osoba taka, gdzieś tam, gdzie stawiam go gdzieś, wiesz, na linii po prostu rodzice, nie? I w ogóle rodzina, no bo zamieszkał, nie? Z mamą.
A kiedy on się pojawił w waszym życiu?
Z 3 lata temu.
Okej, czyli no. relatywnie niedawno.
Tak, relatywnie niedawno. Nie jest to też najprostsza osoba, jest bardzo specyficzny, ale no, on jest ogólnie, zajmuje się dźwiękiem, nie? I kuma muzykę ogólnie bardzo, jest otwarty, wbrew pozorom, bo nie wygląda na takiego, ale no jest to człowiek, który jako jedyny mi tak serio dał zainteresowanie takie, że nie mówił czegoś w stylu, a ja nie wiem, o co w tym chodzi i tyle, nie? Tylko wiesz, starał się dużo rzeczy zrozumieć i dał mi w chuj, no.
No jak tak patrzysz na swoje te dzieciństwo, ten etap dorastania, no bo ty w bardzo różny sposób wyglądałeś w swoim życiu. Nie masz takiego wrażenia, jak nawet o tym teraz rozmawiamy, że to tak było tak na zasadzie takiego krzyku, że zainteresujcie się mną.
Ej, wiesz co, wtedy bym pewnie zaprzeczył, nie? Tak myślę, ale myślę, że to mogło być też coś takiego, że robiłem takie, może nie manifestacje, ale po prostu, że gdzieś tam to była taka reakcja na to, że chciałem, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę, nie? Kiedyś na pewno bym zaprzeczył, ale teraz... Jak tak pytasz, to w sumie myślę, że to mogło być to, no. Ale wiesz co, to jest też w sumie taki bunt, bo u mnie w domu, w zasadzie w domu i w szkole, bo chodziłem do Salezjańskiego gimnazjum, którego w chuj nie pozdrawiam, pierdolę tą szkołę, nie wolno było mieć za długich włosów, za krótkich włosów, wiesz, ciemne spodnie, ewentualnie granatowe, wiesz, były takie, jeden... od muzyki gościu, nie? Ja go nigdy nie zapomnę. Przypierdolił się, mogę w ogóle przeklinać?
Tak, możesz przeklinać.
Przypierdolił się do mnie, miał łańcuszek z komunii, że nie ma tam krzyżyka, nie? Kurwa, i opierdolił mnie i powiedział, że nie chce mnie widzieć bez krzyżyka tutaj, nie? I jakby stąd też się w ogóle zrodziła moja niechęć do, wiesz, do kościoła i w ogóle do tych klimatów, do tej społeczności. Ale, a właśnie, i tam był rygor pod względem dotyczący wyglądu, co nie? W domu też nie był rygor, ale jak byłem jakoś źle ubrany, to wiesz, pedał, nie? Po prostu. I gdzieś tam moi rodzice nienawidzili kolczyków, nienawidzili tatuaży, długich włosów.
Doskonale się wpisuje tak, w ogóle w ich gusta. No,
tak, wpisałem się w ich kanon, nie? Wydaje mi się, że to też jest to, wiesz, że po prostu tak się dusiłem po prostu w tym domu i nagle wyszedłem z niego i taki jestem sobą w końcu, nie? Mm-hmm. To też jest to. Bo trzeba zaznaczyć, że ja tak wyglądałem już później, jak już mnie nie było w domu, jak już tam nie mieszkałem, nie?
No okej, okay. A powiedz mi, skąd ten wybór w ogóle szkoły? Bo to też jest jeszcze bardzo interesujące.
Moja siostra u moich rodziców miała jakiś taki autorytet, że ona mi znalazła tą szkołę, z tego co pamiętam. I to, wiesz, bo ja byłem uznawany za, że wszystko robię źle, że najpierw wlewam wodę, później wsypuję galaretkę, nie? A nie, jak się robi?
Nie mam pojęcia.
Ale że robię to na odwrót niż na etykiecie, że ja muszę zrobić wszystko inaczej. I po prostu chcieli mnie utemperować. Później w ogóle chcieli mnie do VAT-u jeszcze wysłać, do Wojskowej Akademii Technicznej, ale na szczęście nie poszedłem tam. Ale tak, stwierdzili, że szkoła katolicka mnie po prostu, wiesz...
Nawróci.
Tak, znaczy nie chodzi wcale o religię, tylko chodzi
o
taki stereotyp.
O sposób życia.
Tak, o stereotyp, że tamto, wiesz, porządni ludzie są, nie? I stamtąd wychodzą porządni ludzie.
No ale to tam też byłeś raczej kolorowym ptakiem, ale to też nie było tak, że to miejsce stało się generatorem jeszcze większych problemów?
Szkoła?
No bo wiesz, uważam, że mogłeś mieć taką naturę, że bardzo się buntowałeś. Jak pan od muzyki ci to powiedział, to raczej stawałeś z nim w szramki.
No to już mówię, nie? Bo ja ogólnie przeszedłem ogromną metamorfozę w wieku chyba 19 lat. Nie, 18. Tak, 18 lat, jak się postawiłem rodzicom po raz pierwszy, bo ja byłem bardzo grzeczny. Tak na moim zdaniem byłem bardzo, w sensie bałem się dorosłych, bardzo. Bałem się też nauczycieli i ja nie dyskutowałem z nimi. Nigdy. Ja byłem, wiesz, grzeczniutki i... Bardziej coś tam pewnie, nie pamiętam co mu powiedziałem, pewnie się zestresowałem, ale raczej powiedziałem, że coś w miarę grzecznie po prostu, nie? Więc nie byłem absolutnie ofensywny do ludzi dorosłych w ogóle wtedy.
A relacja z siostrą jak wyglądała?
Wiesz co, ja zapominam, że ją mam. Teraz jak jest ten wywiad, to mi się przypomina, nie? Jak zadajesz pytania o przeszłość, ale ogólnie nie gadaliśmy chyba tak z 5 lat, tak mi się wydaje. I... Chyba od 14 roku życia tak przestaliśmy w ogóle rozmawiać i mówić sobie cześć, tak mi się wydaje. Ale no, no nie ma tej relacji. W sensie, wiesz, kiedyś byłem na nią strasznie zły, ale byliśmy w tak trudnym domu, dorastaliśmy, że jak tak myślę, to byłbym skłonny spróbować się z nią dogadać, wiesz, za jakiś czas, bo jednak jesteśmy rodziną, ja gdzieś tam potrzebuję rodziny mimo wszystko. I mam jej dużo do zarzucenia, ale byłbym skłonny, wiesz, gdzieś tam po prostu przywrócić taką relację, nie? Ale nie mamy jej w tej chwili.
A z tatą masz relację?
Tak, mam. W sensie, dosyć nazwą sporadycznie, myślę, że on się stara w miarę teraz, tak jak może, odezwać do mnie i gdzieś tam jest to tak poprawne, to jest poprawne.
A te wszystkie rzeczy przegadałeś z nimi?
Z tatą nie. Z tatą nie przegadałem, z mamą tak i mama wzięła wszystko na klatę, nie? Jakby nie dyskutuję z tym, jak jej mówię coś, wiesz, bo ja jej wyrzucałem to przez 3 lata i do dziś gdzieś tam noszę, bo ja w sensie wyrzucałem, ja nie wiem, bo ty na pewno nabudowujesz jakiś ten, bo ja nie wiem, czy ja wspominałem, poczekaj, bo to było tak, to opowiem krótką historię o sobie, taką fajną. Bo chodzi o to, że ja, bo tak pomyślałem sobie, że ja mówię, że jej wypominałem i to teraz widzowie będą mieli takie, a co wypominałeś, że krzyczeli na ciebie i cię wyzywali, wiesz o co chodzi?
Nie, bo zobacz, to ja na to nawet tak nie spojrzałem, tylko bardziej mi chodzi o to, że taka rozmowa, kiedy siadasz z mamą, tak jak siedzisz ze mną teraz i rozmawiamy, musiała być dla niej piekielnie trudna, bo tak. Patrząc na to, że ty wybrałeś swoją drogę, i jesteś tym, kim jesteś i wydaje mi się, że sam potrafisz zrozumieć to, że jesteś sobą dzisiaj, a że oni próbowali wrzucić cię do formy, która nie była dla ciebie, to musiało być dla niej piekielnie trudne, tak. Że jeżeli komunikował jej to syn, który wybrał tę drogę dużo trudniejszą, bo musiał walczyć nie tylko z przeciwnościami losu, ale jeszcze z rodzicami.
Tak.
I bardziej o to mi chodziło, nie?
Okej. Okay. Wiesz co, tak, w sensie należy to na pewno docenić, nie? W jakiś sposób, że ona potrafiła przyjmować na klatę wszystko, niczemu nie zaprzeczała, nie wypierała się żadnych rzeczy, bo ja mu powiedziałem w sumie największe pierdoły z tego wszystkiego, a było dużo innych. I należy jej się za to zdecydowanie, wiesz, taki szacunek bardzo duży, że potrafiła to zrobić i była skłonna w ogóle do rozmowy, nie uciekała od tego nawet, nie? No, fajnie.
No, bo powiedziałeś też, że rapujesz zresztą, że miałem dość, że inne dzieci miały prościej, już im nie zazdroszczę, bo szybciej dorosłem.
Tak.
Kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że jesteś dorosły?
Wiesz co, w sumie, w sensie pomyślałem, wtedy pewnie, kiedy skończyłem 18 lat, ale takie dorosłe życie, takie bardziej już samodzielne, myślę, że prowadziłem w wieku 15-16 lat, ale nie chcę zostać źle zrozumiany. Oczywiście żyłem na garnuszku wtedy i tak dalej, jakby no, rodzice zapewniali mi jedzenie i w ogóle, no ale gdzieś tam ciuchy, jakiś sprzęt, takie już gitara, wszystko w zasadzie już musiałem sobie sam gdzieś tam skołować pieniądze. W tym wieku już zarabiałem troszkę, dorabiałem sobie i wydaje mi się, że już zacząłem wtedy podejmować dosyć dorosłe decyzje, nie? No.
Anyżowe żelki to jest najważniejsza piosenka dla mnie. Wtedy to był mój najgorszy czas. Rzuciłem wszystkie używki tego dnia i stwierdziłem, że pójdę na terapię farmakologiczną i tego dnia zapiszę się do psychiatry. To zanim to nastąpiło, jak wyglądało twoje życie?
Ojejku, byłem w rozsypce.
To jest ten fakt.
Nie, no wiesz co? To było tak, że po pierwszej płycie miałem taką jakąś dużą presję, bo druga płyta jest ogólnie czymś takim, moim zdaniem to jest takie potwierdzenie troszkę tego, bo wiesz, masz w głowie coś takiego, kurwa, a może to mi trochę niechcący wyszło, co nie? I że druga płyta w zasadzie potwierdza ten sukces, nie? Że jednak jesteś coś wart dla ludzi i że chcą ciebie po prostu. I pamiętam, że robiłem sobie coś tam, próbowałem robić piosenki, średnio mi szło. Jak to życie wyglądało? Nie wiem, co ze mną było nie tak, ale bardzo się źle ze sobą czułem, strasznie. W sensie miałem takie, bardzo mnie frustrowało to, że jestem sobą w ogóle, nie? Że moja twarz, mój głos, to, że w ogóle jestem, że gdzieś jestem na YouTubie, coś tam, że ktoś mnie ogląda, że czułem się totalnie, wiesz, bezwartościowy, nie? I pamiętam, że wtedy już tak szczerze, w sensie nie planowałem, wiesz, się tam wieszać na żyrandolu. Dobrze powiedziałem to słowo, bo często źle mówiłem. Okay. Ale gdzieś tam szczerze bardzo czułem, że jestem blisko, nie? I pamiętam, że już miałem na tyle wyjebane, że... Bo ja ogólnie stroniłem od używek zawsze, nie? Ale był taki moment, że gdzieś tam po prostu zaszalałem. Ale w dobrym momencie dosyć wcześnie, wiesz, poczułem, jakie to jest niebezpieczne dla mnie, nie? I chyba to świadczyło też o tym, że jednak chcę żyć po prostu, nie? I nie wiem czemu, naprawdę byłem taki głupi wtedy, jakiś byłem oszołomiony, że serio, minęło, nie wiem, 2 miesiące i miałem takie, kurwa, ale przecież są psychiatrzy i oni mogą mi, bo ja nie muszę brać tego, żeby, po co ja biorę to, żeby się lepiej czuć, jak przecież są na serio leki, które do tego służą, nie? Też są, które są też swoją drogą trochę niebezpieczne, potrafią być, ale no jednak zostało to stworzone po to, żeby ratować ludzi w pewnym sensie, nie? No.
No dobra, ale to tak, kiedy pierwszy raz w życiu wziąłeś narkotyki?
Wydaje mi się, że w sensie tak pobieżnie, czy tak już serio?
Tak już serio.
Okej, okay, no to wydaje mi się, że gdzieś w wieku 18-19 lat, wtedy w ogóle też zacząłem palić papierosy. Jakieś tam zioło spróbowałem, nie? Ale to w ogóle nie jest dla mnie. Były jakieś sporadyczne sytuacje, że się uraczyłem nim, ale to naprawdę sporadyczne, bo po prostu to nie było dla mnie, nie?
Ale ty wpadłeś w jakieś uzależnienie, wiesz, bo to wszystko...
Chodzi ci o to, anyżowe żelki, o tym wątek?
Tak.
To już mówię. Wiesz co, chodzi o koks i pamiętam, bo ja ogólnie sobie kiedyś tak powiedziałem, że spróbuję tych niesyntetycznych po prostu, nie? Chociaż wiadomo, w jakich proporcjach w ogóle, że to nie jest ogólnie produkt pełnowartościowy w Polsce, ale gdzieś tam po prostu stwierdziłem sobie, że no spróbuję sobie, żeby zobaczyć, bo chciałem po prostu wiedzieć, nie? Co to jest. Tak samo właśnie z ziołem miałem i z tym. I pamiętam, że mi się to na tyle spodobało, to było na tyle nieinwazyjne w życiu codziennym i na tyle to jest po prostu tak, jakbyś miał super zajebisty dzień, w którym ci wszystko super wychodzi. Ja to tak odebrałem. I zobaczyłem, że mógłbym to nawet w sumie zażyć do śniadania, nie? Żeby mieć dobry dzień. I to nie było tak, że jakoś w to wpadłem. Ja trochę tego, wiesz, poużywałem. Tak trochę, nie wiem, łącznie może z gram, po prostu, czy może trochę więcej, nie wiem. W każdym razie to nie było, żeby ludzie sobie już nie wyobrażali, że nie wiadomo jak, wiesz, leżałem zaćpany czy coś. Po prostu zacząłem tego próbować i zacząłem, byłem w takim przedsionku po prostu do tego, nie? I przeraziłem się tym po prostu, jakie to jest super, nie? Nikomu tego nie polecam.
Okej, okay, no dobra i...
Super i, w sensie, że no, uczucie jest fajne.
No tak, tak, bo to po prostu że zaburza percepcję. Dużo rzeczy, które robisz, wydają ci się fajniejsze niż są w rzeczywistości. I to tak. Też jest problem tego rodzaju narkotyków. No dobra, ale idziesz do psychiatry. Bo też mnie zastanawiało, okej, okay, regulujesz nastrój. To co się dzieje w twojej głowie w ogóle, że bo pewnie próbowałeś sobie wytłumaczyć tamtą sytuację. Dlaczego dochodzisz do takiego momentu? Co się dzieje?
Źle czuję?
Tak. To co się działo?
Dlaczego tak było moim zdaniem? Wiesz co, ja chodziłem rok na terapię taką zwykłą, nie? Behawioralną chyba, to była behawioralna. To gdzieś tam wyszedł taki wniosek, że to jest zaburzenie borderline, nie? Mm-hmm. Ja ogólnie, tak jak na słowo artysta, jestem w chuj uczulony na samozwańczych, wiesz... Ludzi, którzy cierpią, znaczy samozwańczych ludzi, na ludzi, którzy sami się diagnozują i wiesz, dosłownie momentami się fleksują tym, że no ja to mam strasznie, ja to mam tą chorobę i tą i wiesz, nie idą do lekarza po prostu tego załatwić, tylko szukają wytłumaczenia w objawach jakiejś choroby, nie? Jakiegoś zaburzenia czy czegoś. Więc nie wiem, jakby zdiagnozowali mi to niby, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia dzieciństwa, co nie? Że zostałem tam mocno nakierowany w niezbyt dobrym kierunku, w niezbyt dobrą stronę i tyle.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
Czyli to po prostu w pewnym momencie musiało wyjść, że też tak, kumulowałeś to wszystko w sobie i w pewnym momencie musiało to odejść. A kiedy zacząłeś chodzić na terapię, dużo dowiedziałeś się o sobie nowych rzeczy, które w sobie na przykład zamykałeś? Albo których nie dopuszczałeś w ogóle do siebie?
Tak, były takie rzeczy, ale wiesz co, kurczę, nie wiem, czy jestem w stanie sobie to teraz przypomnieć. To nie były też takie jakieś plot twisty pojebane.
No ale wiesz, no jak spojrzysz nawet na to, że nie wiem, powiedziałeś, że widziałeś swoją twarz i to ci się nie podobało, że wiesz, że po prostu też pokazujesz, że byłeś zakompleksionym gościem.
Właśnie nie do końca, w sensie zakompleksionym. Miałem bardziej, to nie jest tak, że uważałem, że jestem brzydki jakiś, tylko, że mam sobie coś brzydkiego, tylko po prostu mam siebie dość. Jakby to jest trochę tak, jak masz jakąś piosenkę, która jest w sumie fajna, ale jej słuchasz w chuj. I masz jej po prostu dosyć. Ona dalej jest fajną piosenką, nie? Tylko masz jej dość. I chodzi mi o coś takiego, że przez tego typu działalność, jak moja, zależy jak ludzie podchodzą. Ale ja miałem coś takiego, że mi jakoś super dużo nie było, ale ja cały czas myślałem o sobie. Cały czas nagrywałem i słuchałem swojego wokalu. Cały czas obrabiałem ten wokal, odsłuchiwałem te piosenki, oglądałem klipy, na których jestem. Grałem koncerty, gdzie na plakatach byłem ja. I jakby wszędzie jakby u mnie w głowie byłem ja, że ja. I wydaje mi się, że to tak spowodowało, że taki miałem przesyt sobą, po prostu byłem przesycony sobą.
A jak korespondowałeś z sukcesem? Jak pomyślałeś sobie pierwszy raz, że odniosłeś sukces, że ci wychodzi? Jak się z tym wszystkim odnajdywałeś?
Po prostu jak się czy to jakoś wpłynęło, jak sobie z tym radziłem?
Tak.
Wiesz co, mój sukces ogólnie był taki dosyć moim zdaniem przystępny, tak to ujmę, bo on nie był taki, ja nie wypierdoliłem nie wiadomo jak. Moim zdaniem u mnie po prostu jest tendencja wzrostowa, i sobie tak fajnie to rośnie wszystko, ale nie miałem nic, z czym bym się musiał moim zdaniem zderzać, bo to było płynne po prostu, nie? I gdzieś tam nie miałem, szczerze mówiąc, jakichś problemów z tym. Po prostu naturalnie się to działo, naturalnie nie przepierdalałem pieniędzy. Byłem taki rozsądny zawsze, w sumie, w większości.
No bo ty nawet mówiłeś, że pieniądze cię paraliżują, że jak ktoś ich za dużo, to i tak jej wolisz wydać.
Tak, no serio, ale wydać na coś mądrego w miarę, nie? Ale tak, troszkę mnie przerażają, no bo z tym też miałem duży problem, nie? W sensie, ja też źle trochę powiedziałem z tą średnią rodziną. No później to było bardzo, bardzo źle i jakby też temat pieniędzy w ogóle posiadania i możliwości zwiększenia swojego standardu życia, chociaż nawet o odrobinę, to też było dla mnie coś super, nie? Czym się po prostu cieszyłem. Mm-hmm. Ale oczywiście później się pojawiły nowe problemy, bo zawsze tak jest, nie?
Jakie nowe problemy się pojawiły?
Wiesz co? Mam wrażenie, że po prostu twoja uważność się zmienia, nie? Jak na przykład... O, załóżmy, to jest fajny przykład. Jak masz psiano nagle, nie? A to jest też częste w sumie, ale powiem. To na przykład załóżmy, odczuwasz, chcesz się tym pocieszyć. Załóżmy, że kupiłeś samochód i chcesz się tym pocieszyć, a nikt nie ma dla ciebie czasu wtedy, nie? Mm-hmm. Bo na przykład zaniedbywałeś tych ludzi, kiedy chciałeś zarobić to siano, załóżmy, albo robiłeś po prostu muzykę. I szczerze, dla mnie to totalnie ten samochód, czy cokolwiek sobie kupisz, nie ma wartości, nie? Jeżeli nie masz się z kim tym cieszyć po prostu, bo ja tak przynajmniej mam. Ja nie umiem się czymś tak cieszyć sam. Ja muszę też tak pokazać to komuś, żeby ta osoba ze mną się tym też jakoś cieszyła. I na przykład wtedy się pojawia taki problem, nie?
Mm-hmm. A z kim są najważniejsi ludzie w twoim życiu? Jakbyś miał sobie spojrzeć na swoje życie i pomyśleć o najważniejszych ludziach, których w nim masz, to kto to jest?
Sebastian i Paula, Zuzia. Sebastian i Paula, że White i... Bo ja tak mówię po imieniu, ja też nie lubię z ksywki mówić o kimś tak. Najważniejsi ludzie, kto jeszcze? I mój przyjaciel, Gabryk, ten z Łodzi, który chociaż znam go półtora roku, ale jakoś nasza relacja jest taka jakaś specyficzna, on mnie tak wspierał i w zasadzie on mnie zaszczepił takim... on jest bardzo pozytywnym człowiekiem. I on mi pokazał, że można podchodzić do czegoś pozytywnie, że można trochę na luzie, bo ja miałem ogromne problemy z agresją, straszne duże, to był mój największy problem, nie? W życiu do dziś trochę mam, ale już mniej.
A co to znaczy, że miałeś problemy z agresją?
No, wiesz co, biłem się jak tylko mogłem, nie? Na ulicy na przykład.
Ale kiedy? W jakim okresie swojego życia? Czy to było dłużej?
Od liceum do sprzed roku, nie? Ostatnio tak już myślę, że to już jest głupie, nie? Ale przez to, że na ulicy byłem często zaczepiany, wiesz, jakby to było tak, jadę do szkoły, w szkole nie byłem jakoś super wyzywany i wyśmiewany, ale jadę autobusem, zaczepiają mnie, coś tam rzucają czymś we mnie, wiesz, i bałem się tych ludzi po prostu. Wracam do domu i na przykład też dostaję dojazd od rodziców, w sensie na przykład od ojca, od siostry i gdzieś tam to się budowało we mnie ta agresja. I później urosłem, taki bardziej się zrobiłem, wiesz, większy. I tak pomyślałem, że kończę z tym. A i pamiętam, kiedy to było. Nie będę się w to jakoś super zagłębiał, ale po prostu był taki moment, że puściły mi nerwy, jak ojciec mnie wyzwał znowu, nie? Tam pedale, coś tam. To wtedy nie zapomnę, że jakoś tak usiadłem. Wjeżdżałem wtedy autem i on tam skrytykował mnie, bo jakoś źle wjechałem. I tak sobie pomyślałem, dobra, mam 18 lat, nie? I że to już koniec tego, nie? Koniec już bycia, wiesz... popychadłem jakimś jebanym i pamiętam, że wyszedłem i po prostu zrobiłem to samo, co on, nie? Taki w chuj, wkurwiony, agresywny, taki... Zamieniłem się w takie zwierzę jebane, nie? I po prostu szedłem, jakbym miał... Chyba chciałem go pobić po prostu. I pamiętam, że on się wtedy zamknął przede mną i wtedy tak zobaczyłem, że to wszystko nie jest tak, jak wiesz, mi się zawsze wydawało, nie? Że ci oprawcy... wcale nie są tacy mocni, nie? Że oni tak naprawdę się boją. Oni się właśnie boją tego, wiesz, to co oni, te ich gesty, które wykonują, to tak naprawdę to jest ich największy strach. I gdzieś tam, jak to się odwróciło, to znaczy nie wiem, może on się bał, że się pobijemy i mi zrobi krzywdę, chociaż jak dla mnie po tamtej sytuacji też nabrał do mnie respektu, nie? I od tamtego dnia zacząłem po prostu reagować. Jak mnie ktoś zaczepiał na ulicy, to reagowałem bardzo impulsywnie, nie? Strasznie. I nie żałuję tego, bo wiesz, te osoby chciały mnie w jakiś sposób skrzywdzić, nie? Albo to był człowiek, który mnie po prostu, mi groził, że mi zrobi krzywdę, to ja mu wtedy robiłem krzywdę. Albo mnie wyzywał, zaczepiał, wiesz, ludzie wokół mnie bliscy czuli na przykład, wiesz, strach przed tymi ludźmi, to też jakby i interweniowałem. To było głupie, bo biłem ich po prostu, ale byłem też młody, wyżywałem się na nich też w pewnym sensie, nie? Też nie było tak, że nie wiadomo ile razy, to nie wiem, z 7 razy to było, z 8.
W miesiąc.
Nie. Przez cały ten, powiedzmy, 8 lat, nie? Raz, dwa razy do roku się zdarzało po prostu, nie? Ale się cieszę, że nic się nie stało nikomu ostatecznie i wiesz, wszystko jest w porządku.
No dobra, ale taki akt agresji, kiedy się bijesz, on mówi ci coś nowego o tobie? Wiesz, bo w tym się też da zatracić, bo tak naprawdę powiedzmy, że z ofiary czujesz siłę.
Tak, tak, jakby to jest właśnie po prostu takie nagłe odwrócenie, wiesz, zamiana ról po prostu w pewnym sensie. I ja na pewno się po prostu wyżywałem, dosłownie to myślę, że to było wyżywanie się na tych ludziach i jestem pewien, że czułem się lepiej po tym. I, ja od małego lubiłem wymierzać sprawiedliwość w szkole, jak widziałem, że ktoś kogoś krzywdzi czy coś tam, to wiesz, to też interweniowałem, jak byłem młodszy. I mi to chyba zostało też, nie? I czułem, że to jest po prostu narzędzie do wymierzania sprawiedliwości w tamtym momencie.
I kiedy ostatni raz się biłeś?
Rok temu.
I za co?
Gościu, byłem właśnie u Gawrycha, u Krystiana, tego przyjaciela mojego. Gościu się pluł do nas z balkonu. Rzucał jakimiś przedmiotami, był pijany. I krzyknął do nas, że żebyśmy zamknęli, coś tam, ja mówię, że... A, powiedział, że nam wpierdoli, nie? Powiedziałem, dobra, to chodź, to mieszkanie. No i wyszedł i tam się, wiesz, poszarpaliśmy, no i to tyle. To była dobra bijatyka ogólnie. Taka jedna, w sensie dobrze się spisałem, nie? To było głupie, ale on akurat zasłużył na to. To był bardzo zły człowiek. Widać było, że to był zły człowiek. Już nie będę mówił czemu, ale widać było, że był złym człowiekiem.
Mhm. Ale no. Nikt cię nigdy nie zaatakował żadnym nożem, niczym nie próbował?
Nie. Nie, nożem nie.
A próbowałeś kiedyś iść na jakieś sztuki walki?
Chciałem bardzo, bardzo chciałem i byłem na boksie chwilę, ale to był taki moment, kiedy się bardzo tatuowałem i kolczykowałem ciało i gdzieś tam pamiętam, że wyjąłem kolczyk na sparring i później go nie mogłem wstawić, musiałem od nowa przekuwać. Jakoś to było dla mnie na tyle ważne wtedy, ten wygląd mój, że zrezygnowałem, nie? Ale chciałbym potrenować bardzo.
No. Ale gdybyś dostał takie wyzwanie właśnie jakimś Fame MMA czy gdzieś, rozumiem, że mógłbyś być zainteresowany.
Właśnie nie.
Naprawdę?
No nie. Wiesz co, ja bardzo
W krótkich pytaniach, jak powiedzieliśmy, to powiedziałeś, że za 400 koła?
Ale w sensie, faktycznie, masz rację, to trochę w sumie, to brzmi jak osiągalna kwota dla mnie i w sumie źle powiedziałem. Chyba za małą powiedziałem wtedy kwotę, bo wiesz co, ja ogólnie się tego boję teraz, nie? Wydaje mi się, że przychodzi u mnie w życiu taki moment, że wolę mieć spokój, bezpiecznie wrócić do domu, nie kręcić się nigdzie. I jakby kiedyś to było moje marzenie. I jeszcze rok temu to bym poszedł po prostu biegiem, bym tam stał w kolejce, nie? Bardzo chciałem się bić tam. Ale... jak sobie zdaję sprawę, że ja jestem ja robię muzykę, nie? I jakby to jest to, czym się zajmuję i nie chciałbym na tyle, mogę zaryzykować utratę, nie wiem, nawet złamania, jakieś utratę oka czy czegokolwiek dla muzyki, spoko, ale dla walki po prostu, gdzie wiesz, to jest po prostu jakiś tam, to byłaby po prostu przygoda, nie? Która nie jest warta uszczerbku dla mnie, nie? Za bardzo się w tej chwili już szanuję, po prostu.
Bardzo dobrze to brzmi, za bardzo się szanuję, żeby walczyć w Freak Fighter.
W sensie nie, oczywiście sprostuję to, za bardzo szanuję się na zasadzie, że nie jest to dla mnie, za bardzo się szanuję w obliczu tego, jaka to jest dla mnie rozrywka. To by mi aż tyle przyjemności nie sprawiło, co nie? Że to nie jest warte tego uszczerbku dla mnie.
A jak radzisz sobie dzisiaj z emocjami, gdy masz trudne dni?
Właśnie nie wiem, jak to robię, ale bo ja kiedyś dużo sobie po prostu krzywdy robiłem sam. Rękoma czy czymś tam, nie?
Żeby co to znaczy robić krzywdę samemu sobie czy i rękoma? Co to znaczy?
Nie wiem, ciąłem łapy jak cymbał, albo później, w sensie jak nie ciąłem rąk, to później biłem się po twarzy bardzo dużo, nie? Po prostu pięścią. I w ogóle, Boże, co ludzie będą o mnie myśleć. I wiesz co? To jest w ogóle ciekawa historia. Ja często ludziom o tym mówię, bo mnie to strasznie fascynuje, skąd mi się to wzięło, nie? Taka anegdota odnośnie tego mojego bicia się i w ogóle samookaleczeń. U mnie się to wzięło tak, że jak byłem mały, miałem 6 lat, miałem krwotoki z nosa często. I wtedy, jak miałem te krwotoki, to rodzice mnie zaczęli fajnie traktować, nie? Byli tacy dla mnie super i się troszczyli o mnie. I później, i miałem je tak 3 lata i później mi przechodziły. I jak było źle, czy coś, wiesz, czułem, że no nie mam od nich uwagi i tak dalej, to po prostu waliłem się w ten nos, nie wiem, jak miałem tam z 9 lat, żeby ta krew im poleciała, nie? I znowu mówię, mamo, tam krew mi leci i wiesz, i się mną interesowali wtedy. No i tak robiłem przez parę lat. I później, i co? I później mi tak zostało, że się w cymbał waliłem, nie? Jak się źle czułem, w sensie nie miałem jak odreagować stres. Nie odreagowałem go tak jak większość ludzi na przedmiotach, tylko na sobie po prostu, nie? Bo często też miałem sobie coś do zarzucenia, zwyczajnie. A teraz totalnie nie mam takich odruchów. Chyba, wiesz co, wyrosłem też troszkę. Chyba jestem dojrzalszy emocjonalnie też, tak mi się wydaje.
A no. Też nie jest tak, że... od momentu, kiedy zacząłeś pisać teksty, przepracowałeś wiele rzeczy poza terapią, jak sobie pomyślisz o tym, że te wszystkie rzeczy, o których napisałeś, które są ciężkie i tak dalej, no na pewno jest masa rzeczy, których nie opublikowałeś. To nie jest tak, że to też była dla ciebie pewnego rodzaju terapia i droga do tego, żeby właśnie być dzisiaj tym, kim jesteś?
Wiesz co, na pewno jest taka składowa tego wszystkiego i na pewno dałem ujście, wiesz, jakiemuś tam, że ten brud trochę i ten taki jad ze mnie uleciał trochę, kiedy to robiłem, ale myślę, że to jest też terapia, że to jest zwyczajnie po prostu, wiesz, bo terapia też działa oczywiście tak, że wiesz, wracasz do domu i myślisz nad tym wszystkim, zastanawiasz się nad sobą, widzisz też u innych ludzi jakieś reakcje, widzisz, jak to źle wygląda po prostu, że to jest zwyczajnie złe. I wydaje mi się, że samo myślenie o tym wszystkim mi gdzieś tam pomogło zrozumieć te reakcje, czemu one są i jakoś zaniechać temu po prostu. Głupio to brzmi, ale serio u mnie to było dosyć proste. W sensie bardzo trudny, długi proces, ale jakby tak po prostu zmieniłem się. Mm-hmm. Co nie? Myśląc o tym i gdzieś tam próbując to jakoś hamować, nie?
A dlaczego w tych krótkich pytaniach powiedziałeś, że nie zawsze byłeś dobrym człowiekiem? Bo jeszcze ani razu nie tak naprawdę nie usłyszałem czegoś, co mogłoby zdefiniować ciebie jako złego.
Wiesz co, bo ja bardzo byłem mściwy. Mhm. Wydaje mi się, że do dziś potrafię być. Bardzo, jak mi się po prostu coś w kimś nie podobało, potrafiłem zareagować. Nie wiem, ktoś mi coś zrobił, coś mi się nie spodobało. Potrafiłem nieproporcjonalnie do tego zareagować, co nie? Że ktoś zrobił coś, nie wiem, spadło mu coś, co mu dałem, nie wiem, Aikosa mu dałem i mu spadł, załóżmy. Mm-hmm. W sensie dokładnie to, co mi robi rodzice, nie? Takie overreakcje i krzyczenie, wiesz, wyzywanie ludzi, nienawiść do ludzi. Jakby uważam, że nie byłem dobrym człowiekiem, jeżeli nienawidziłem ludzi i gardziłem nimi w jakiś sposób, nie? Mm-hmm. Oceniałem ich bardzo pod względem tego, co robią, czy coś prezentują w ogóle sobą, nie? Czy ich życie ma jakiś cel w ogóle. Na przykład jak widziałem w kimś, że ktoś po prostu bez celu funkcjonuje, nie? Bez niczego, to bardzo miałem takie, że to po co jesteś? Jeżeli nie przynosisz wartości, nie, dla rodziny, dla bliskich, dla dziewczyny, jesteś taki, tak sobie jesteś. To po co, nie? W sensie to takie brutalne jest trochę, ale no te wszystkie rzeczy gdzieś tam wydaje mi się, że to nieładne są rzeczy, nie? Te, które robiłem, to ocenianie i tak dalej. I stąd właśnie się to wzięło, nie?
Co ale zobacz, jak sobie tak pomyślisz i rozmawiamy trochę o twoim życiu, to pomyśl sobie, jak dobry to jest przykład do tego, że jesteśmy zaprogramowani przez swoich rodziców.
Tak, no ja jestem ogólnie chodzącym przykładem tego, tak myślę. No i wiesz co, tylko ogólnie są tego bardzo mocne strony, bo ja na przykład się cieszę, że mój ojciec taki był, bo po prostu jestem zahartowany bardzo. W sensie są tematy, na które jestem miękki bardzo, ale nie boję się, nie boję się w zasadzie, chyba niczego się nie boję, tak wiesz, mam w sobie odwagę, jestem bardzo uparty w chuj i nie ma szansy, że musiałem tak po prostu się przedzierać przez wszystko, tak było strasznie mi trudno, że mam wrażenie, że nic mnie już nie zatrzyma po prostu, nie?
A na jakie tematy jesteś miękki?
Właśnie rodzina, ale jakoś sobie radzę całkiem. Często się uśmiecham, jak o tym mówię. Nie wiem czemu, bo mnie to trochę serio śmieszą niektóre rzeczy, wiesz, o których opowiadam, bo są dla mnie żenujące po prostu, nie? Teraz. Ale w zasadzie rodzinne tematy, nie wiem, jak zobaczę, jak w gorszy dzień zobaczę reklamę jakąś, że jakaś dziewczynka, pamiętam, była taka reklama, ja zawsze płakałem, jak ją widziałem. Jakaś dziewczynka, to była reklama chyba jakichś pożyczek, jakieś pożyczki. I była jakaś dziewczynka, która chciała się nauczyć grać na gitarze i ta jej mama taka była smutna i chciała, żeby ona grała po prostu na niej, nie? I poszła po tą pożyczkę, kupiła tą gitarę i później było takie przedstawienie w szkole i ta dziewczynka grała sobie na niej i wiesz, ta mama taka dumna klaskała, nie? I właśnie takie rzeczy zawsze sprawiają, że wiesz, że taka głupia reklama potrafiła spowodować, że gdzieś tam się rozklejałem, nie?
No. A co w twoim życiu tak naprawdę znaczyła miłość? Byłeś w swoim życiu na tyle zakochany, że traciłeś dla kogoś głowę? No bo jeżeli byłeś takim gościem, który powiedzmy, że w domu był średnio traktowany i nagle znalazł drugą osobę, która obdarzyła go zainteresowaniem, to wydaje mi się, że mogłeś przepadać w relacjach.
Przepadać?
W sensie takim, że dawać z siebie więcej niż 100%. Po prostu tak bardzo żyć dla związku.
Tak, w sensie ja ogólnie mam takie coś, że przyjmuję formę ogólnie dla wszystkich bliskich, opiekuna takiego, nie? Bo wydaje mi się, że można z takiego domu wyjść, mogą wyjść dwa typy ludzi z tego domu. Obydwa są takie trochę skrzywione. Jeden będzie poszukiwał opiekuna i kogoś, kto mu da, co nie? Właśnie miłość, wiesz, poczucie takiego bezpieczeństwa, cokolwiek, czego ci po prostu brakowało, a druga, ja jestem tym drugim typem, to po prostu będzie dawać to, czego nie miało innym, nie? I ja właśnie czerpię ogromną radość z tego i czy to w relacji damsko-męskiej, czy po prostu z przyjaciółmi, ja staram się być takim opiekunem, ja zawsze chcę, żeby ktoś do mnie przychodził o pomoc, chcę mu doradzić, chcę go wspierać, wynosić wszystkich tak coraz wyżej i tak samo w relacji z dziewczyną też staram się być takim opiekunem, co potrafi być niezdrowe już momentami, nie?
A to przypominałeś trochę swojego tatę w swoim życiu?
Tak, no, na pewno. Jestem pewien. W sensie, ja po ojcu to, co bardzo mu zawdzięczam, to nie są za bardzo rzeczy, które zrobił, ale w genach na przykład zawdzięczam mu umysł, bo czuję, że mam umysł bardzo taki po nim, taką inteligencję, jaką mam mniej więcej takie myślenie. On się wszystkiego też potrafił sam nauczyć, nie? Ja gitary wszystkiego też się sam nauczyłem. I gdzieś tam taki analityczny bardzo też on jest. Więc tak, to mu zawdzięczam zdecydowanie. Bo takie było pytanie, czy nie?
Tak, tak, no bo zastanawiam się, na ile właśnie masz jego w sobie, nie?
A,
bo
no, tak, i te złe reakcje, agresja, te rzeczy też, nie?
A dużo relacji zepsułeś? No bo pytałem się o przyjaciół, których masz dzisiaj, a zastanawiam mnie, czy dużo relacji popsułeś.
Tak, wydaje mi się, że sporo. Wydaje mi się, że sporo, chociaż wiesz, bo to jest tak, że... wiesz, z kim się pokłócę, urywam relację z tą osobą i mam przeświadczenie, że no ta osoba zjebała, nie? A później mija parę lat i tak sobie myślisz, kurwa, było już tyle tych ludzi, nie? Że to może ze mną jest coś po prostu nie tak, nie? I ja jestem po prostu chyba trudnym człowiekiem, tak mi się wydaje, do długoterminowej relacji, tak myślę. Potrzebuję mieć dosyć silny charakter obok siebie, bo jestem dosyć dominujący, nie? Tak myślę. I myślę, że ta osoba musi też być taka, żeby mnie potrafiła ogarnąć, żeby mnie odpierdalał też.
A czasami. Co chciałbyś w sobie zmienić? Jakbyś miał taki pełen wybór i możliwość, żeby coś w sobie zmienić, co byś w sobie zmienił?
Na pewno bym chciał na zasadzie zmiany, bo to, co teraz jest, to jaki jestem, jest dla mnie troszkę jeszcze takie, czuję się jakbym balansował, że nie do końca się zmieniłem tak na tak w pełni i że inaczej. Chciałbym po prostu na pewno zostać mniej więcej taki jestem, żeby to nie było, że jest na chwilę, bo czuję się dobrze. A co bym sobie zmienił? Mógłbym być jeszcze troszkę bardziej otwarty na ludzi, bo jestem dalej trochę zamknięty. W sensie na rozmowę nie jestem, ale dalej trochę im nie ufam. Jestem taki troszkę sceptyczny. I w zasadzie powiem ci szczerze, kiedyś bym ci powiedział 20 rzeczy, ale teraz chyba to.
A jakie masz marzenia? Mnie to też zastanawiało, że kiedy zaczynasz z tego punktu, z którego ty zaczynałeś, patrzysz sobie na to wszystko, wydaje mi się, że możesz być tylko i wyłącznie w takiej... Tak, możesz mieć taką optykę, że cały czas jest wszystko super, cały czas wszystko rośnie. To jakie i marzenia mogą rosnąć razem z tym? To jakie masz marzenia dzisiaj?
Właśnie wydaje mi się, że jestem w momencie, gdzie gdzieś tam te priorytety się zmieniają, nie? Bo ja, właśnie jeszcze jedna rzecz chujowa we mnie, która się zmieniła. Byłem strasznym zazdrośnikiem.
Naprawdę? Strasznym. Czyli jak ktoś wydawał singiel i singiel mu dobrze szedł, mówisz, chujowy singiel zrobiłbym lepszy.
Trafiłeś. W sensie nie, aż takim nie byłem. Byłem takim, ale zajebiste, ale kurwa... Nienawidzę go za to, że zrobił tak zajebistą piosenkę. Nie? W sensie nie, ja jestem, potrafię być obiektywny, wydaje mi się, mimo wszystko. W ocenie swoich rzeczy wiem, które piosenki są chujowe, wiem, co robię chujowo. Mogę ci wymienić, mógłbym ci włączyć jakąkolwiek piosenkę i bym ci powiedział, to zrobiłem chujowo, ale to jest fajne, nie? I tak samo jest z tym. Miałem ogromną, w sensie po prostu pojawiała się na przykład osoba na rynku, która sprawiała, że masz takie, kurwa, to co ja zrobiłem, jak ta osoba zrobiła to, nie wiem, jedną piosenką, to co ty trzema, nie? Na przykład. I gdzieś tam całe funkcjonowanie na tym rynku jest bardzo trudne, bo to jest takie hermetyczne grono, w cudzysłowie trochę powiem, najlepszych, bo to nie do końca zawsze tak jest, ale po prostu jest to po prostu topka, o. Tak się nazywa topka u nas w Polsce, tak wygląda, jak wygląda. I ty porównujesz się do nich za każdym razem, nie wiem, grasz festiwal, no to wiesz, są ci twórcy, jest 10 twórców, nie? I nie wiem, ty będziesz miał mniej ludzi, on będzie miał więcej, u ciebie będą mniej śpiewać, u niego będą bardziej, cokolwiek, ucieszą się bardziej na jego widok niż na twój. W sensie aż tak nie rozkminiam tego mocno, chodzi mi tylko o to, że wszędzie gdzieś tam jest rywalizacja w tym wszystkim, nie? Jakieś porównywanie. Mm-hmm. To też zależy od ciebie, czy chcesz w tym uczestniczyć, ale niektórzy nawet jak nie chcą, to w tym jakoś mimo wszystko uczestniczą. Więc to było dla mnie wycieńczające. Wiem, że o to nie pytałeś, po prostu chciałem o tym powiedzieć.
Nie, no, ale to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, bo zastanawiam się, bo wiesz, bo to jest też jak masz ten umysł analityczny, co ty powiedziałeś, że masz po swoim tacie, no to wiesz, wchodzisz na Spotify i na przykład sprawdzasz sobie, ile ty masz odtworzeń w miesiącu, słuchaczy w miesiącu, a ile mają inni raperzy?
Wiesz co, robiłem to przez bardzo długi czas i poczułem, jak mnie to niszczy, nie? Mm-hmm. Już tego nie robię. Analityczny umysł miałem też bardziej na myśli to, że bardzo przyglądam się ludziom. Uwielbiam im się przyglądać i zastanawiać się, czemu zrobili tak, a czemu nie tak. Mm-hmm. I na przykład, że pewnie w takiej sytuacji zrobiliby tak, nie? W tym sensie. Bardzo.
No, ale lubię. To jest często też błąd, no bo nie zna się wszystkich danych, nie? Posługujemy się tylko i wyłącznie tym, co widzimy tak. Na zewnątrz, to pomyśl sobie, że tak jakbyś spojrzał, że tylko tym, co widzisz na zewnątrz i miałbym posługiwać się tymi danymi i wiesz, nawet jak ty mówiłeś o narkotykach i tak dalej, to ja myślałem sobie, że leżało, wiesz, tyle tego koksu, że na całym stole było tego rozrzucone, a ty mówisz tak naprawdę o takich znikomych ilościach, a teraz, wiesz, ja mogłem sobie myśleć, kurde, i wiesz, mógłbym przygotować rozmowę na zasadzie tego, jak narkotyki ukształtowały twoją muzykę. Okay. Także to mnie bardziej zastanawiało, czy takie realne analizowanie tego, że właśnie sprawdzasz, kto ile ma słuchaczy, kto gdzie gra, wiesz, jak cię zestawiają, powiedzmy, bookerzy, czy jak patrzysz na festiwal, to zastanawia cię, dlaczego ktoś gra przed tobą, dlaczego ktoś gra dokładnie po tobie i tak dalej, i tak dalej. I to było dla mnie takie bardzo interesujące. I kiedy przestałeś sprawdzać na przykład, ile masz słuchaczy i ile ktoś inny ma?
Z półtora roku temu, wydaje mi się, już dawno, wiesz.
Ale to uwalnia sukces?
Uwalnia, co to znaczy?
Że wiesz, że po prostu nie musisz tego robić, bo wiesz, że jesteś w dobrym miejscu, że wiesz, że należy do tej topki.
Wiesz co, nauczyłem się tego, że ja ogólnie nie cieszę się z żadnej płyty, nie cieszę się z żadnych takich krótkotrwałych sukcesów. Ja muszę wydać płytę, na przykład jak Tom, teraz wydam w styczniu, to musi minąć z pół roku, muszę zagrać parę koncertów, zobaczyć, że są ludzie, zobaczyć, że oni to lubią, zobaczyć, że to dobrze poszło tak po czasie. I wtedy to docenię, nie? I tak samo dlatego dla mnie bieżące informacje są bezużyteczne. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bezużyteczne, że liczy się ten długofalowy, wiesz, efekt, nie? I to jest po prostu wyniszczające, bo cię to zadręcza. Nie wiem, masz wykres i w sobotę, bo to akurat zauważyłem, że w sobotę i w niedzielę zawsze jest lekki spadek na Spotify, że jak masz wykres, to idzie tak? Sobota, niedziela. Sobota, niedziela. Zawsze jest spadek lekki, nie?
Czyli nie tylko w podcastach.
Tak.
Bo w podcastach też tak jest.
Tak? Okej. No i wiesz, i po prostu, nie wiem, masz ten spadek i masz, jak masz bujną wyobraźnię i troszkę negatywnie podchodzisz do rzeczywistości, to sobie możesz w gorszy dzień wjebać, że a, to już koniec, nie? Już chujowo, to spadło i już jest po tobie, nie? Ja mam skłonności do takiego myślenia, ale naprawdę dobrze sobie teraz radzę. Jak wiesz, nawet jedna osoba, której bardzo zazdrościłem, nie? I mnie tak przytłaczała, to ja z nim nawet o tym pogadałem, nie? Po prostu mu to powiedziałem. I tak uwolniło mnie to zwyczajnie.
No dobra, to komu zazdrościłeś? Jak już mi tak mu to powiedziałeś, to możesz też powiedzieć.
Nie mam z tym problemu. Kini Zimmer. On był u nas w Google. Później tam drogi się, wiesz, poluźniły, Boże, tak. Nie poróżniły. I wiesz, i on poszedł do SB i tak, to ja nie miałem jakichś aspiracji, że muszę być w SB czy coś, to nie chodzi o to. I nawet nie chodzi o to, że chciałem robić muzykę jak on czy coś. Po prostu on tak wypierdolił, nie? Ja miałem takie, ja pierdolę, ale jestem gówno, nie? Jak on tak wyjebał, tak wiesz, kurwa jak boss. I miałem szacunek do niego, jakby od początku. To nie było tak, że go tak nienawidziłem, że wiesz, bym mu nie podał ręki. Tylko po prostu zazdrościłem mu strasznie i powodował, że się źle czułem, na przykład. Na przykład on, nie? To też nie trwało nie wiadomo jak długo, ale to jest taki przykładowy wątek tego typu. I wiesz, i kiedyś jak tak my się widzieliśmy, nie pamiętam, czy ja mu to napisałem, czy powiedziałem, ale wiesz, gadałem z nim o tym, nie? I ja jestem raczej skłonny, żeby mówić o takich rzeczach, bo zdaję sobie sprawę, że ja nie... Jak mam jakieś zachowanie, mam jakiś ból związany z czymś, mam jakiś strach czy lęk, to zdaję sobie sprawę, że po prostu jestem po prostu człowiekiem i wiem, że na pewno w chuj ludzi też tak ma, nie? I wiem, że jak powiem na przykład coś takiego, jak teraz, nie wiem, czy jakiś artysta by tak powiedział, że był zazdrosny o tego na przykład i wiesz, był zły na niego wręcz. ale uważam, że to jest dobre, żeby o tym mówić, bo jestem pewien, że inni też tak mieli, nie? Mm-hmm.
Tylko nie potrafią się do tego przyznać.
Na przykład mają z tym problem jakiś, ale to jest tak ludzka rzecz, jakby, wiesz, ja się najbardziej cieszę, że z nim mogłem o tym pogadać, nie? I to było naprawdę takie uwalniające dla mnie. I gratuluję i życzę mu w chuj, wiesz, sukcesów, nie? Teraz już nie to, że nie jestem zazdrosny, bo się zrobił dla mnie chujowy, tylko jakoś się tak zacząłem godzić po prostu z tym wszystkim, że taka jest natura, że ktoś robi na przykład taką muzykę, która się lepiej sprzedaje, na przykład, wiesz, większej ilości osób.
Ale też w danym momencie, bo często to też moda. No są artyści, tak, którzy sprzedają się sezon.
Tak, to jest prawda. Są tacy artyści, ale wiesz, też ja czasami tak siadam i myślę, dobra, ja robię, moja muzyka jest alternatywna jednak, nie? Często te piosenki...
No naprawdę chcesz powiedzieć, że na przykład twoja muzyka jest alternatywna i generuje takie liczby? To znaczy, że to wydaje mi się, że dzisiaj popowa muzyka jest alternatywna.
Okej, wiem, w sensie z tego punktu widzenia faktycznie to może się trochę groteskowo brzmieć, nie? Ale jednak wydaje mi się, że jakbyś zrobił wykres, nie, taki graf, wykres ten taki kółkowy, to znajdowałbym się raczej w małym takim... małym urywku, nie? Tego wszystkiego.
Branży? Branży hip-hopowej?
Nie, chodzi mi o liczbowo, tylko gatunkowo.
Okej, no to na pewno, bo to, co ci powiedziałem, no ale to jest właśnie takie coś, dlaczego ja pomyślałem sobie, że chciałbym z tobą porozmawiać.
Fajnie.
Że to jest odkrywcze dla mnie, to jest ciekawe, to jest coś takiego, co mnie porwało, że pomyślałem sobie, wow, że jest w ogóle taki gość, który wymyślił sobie koło na nowo, no bo jakby nie było, to ja na to tak sobie sprawdzałem. To jest, wiesz, ja miałem tak, pamiętam dokładnie w ogóle taką historię, jak pierwszy raz ktoś mi wysłał BDS-a, jeszcze Biały i Młody.
Okay.
I w ogóle dokładnie to samo miałem uczucie z tobą i z BDS-em w tamtym momencie, kiedy to usłyszałem, mówię, ja pierdolę. Nie, no, o co chodzi w tej muzyce, nie? Czy to jest tak, że mnie ominęło coś?
Rozumiem.
I mnie ominęło, i to jest prawda. Ale to dlatego, że po prostu jesteście dużo bardziej zdolni ode mnie.
Okej.
Okay. I że macie zupełnie inne pole do wyobraźni. Ja zawsze podziwiałem ludzi, którzy potrafili grać na instrumentach, bo moja wyobraźnia nie była w stanie po prostu nawet tego skonwertować do tego, że ktoś może grać i że jakby ten jego umysł przetwarza to w ten sposób, że wydaje dźwięk.
Jesteś pewien, że jakby spróbowałeś tego?
No nie, właśnie chodzi to o to, że nigdy tego nie próbowałem i że to było dla mnie takie, wiesz, takie interesujące, nie? Ale dlatego ja uważam, że to jest ta, wiesz, ta kwintesencja tego sukcesu i niezależnie jaki wykres i tak dalej, to fajne jest to, że są tacy ludzie jak ty chociażby, nie? I...
W chuj, dziękuję.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Ale czekaj, a teraz jak nie boisz się czasami tego, bo to z tego chciałem zapytać, że spadłyby ci liczby i to byś naprawdę mógł mieć jakąś depresję?
Wiesz co? Boję się tego. Boję się tego i mam takie coś... Czekaj, bo sobie... O, dobra. Wiesz co? Kiedyś bardzo się tego bałem, teraz troszkę mniej i mam takie coś, że mam nadzieję, że przyjdzie czas, że zacznę mieć wyjebane w muzykę. I jak już zacznie to wszystko się kończyć, gdzieś tam zbliżać do jakiegoś, wiesz, już do końca po prostu, to że będę miał inne priorytety. Że po prostu nie będzie dla mnie to miało takiego znaczenia. Mam nadzieję, że tak będzie.
No ale kiedy możesz mieć wyjebane na muzykę? Wydaje mi się, że jesteś piekielnie młodym gościem. Chyba wszystko, co najlepsze jest przed tobą, tak mi się wydaje.
I jest taka szansa, bo wydaje mi się, patrząc tak ogólnie na to, co robię, widzę ogólnie jeszcze dużo rzeczy, które jestem w stanie pokazać i zrobić, nie? I wypuścić po prostu, które dalej będą czymś nowym, nie? Bo... To jest dla mnie zawsze ważne, żeby muzyka była ciekawa, nie? Moja musi być ciekawa, nie może być nudna. Może być tak, że ktoś stwierdzi, że to jest gówno. Mhm. Normalne. Ale nie chciałbym, żeby ktoś, żeby ona była dla wielu ludzi obojętna po prostu, nie? Mhm. Żeby nie można było przejść obok tego obojętnie. O,
to a jakie były najtrudniejsze momenty twojej kariery?
Pierwszy koncert w Sławie. Tragedia to była. W sensie jak na pierwszy koncert było okej, ale źle to zniosłem. Drugi albo trzeci koncert w Giżycku, gdzie byłem, ostatni grałem po BDS-ie i oglądanie, jak połowa ludzi wychodzi podczas mojego koncertu, co jest totalnie zrozumiałe, bo to było oczywiste, bo nie wiem, czemu miałem, kurwa, grać ostatni, jak ja dopiero debiutowałem i w ogóle, no wiadomo, no nie byłem na tyle ciekawy po prostu dla ludzi, ale to było trochę słabe, w sensie niefajne uczucie. Jaki był jeszcze taki najgorszy moment? Chyba praca, wiesz, samo tworzenie tego, bo to jest moja relacja z muzyką, to jest po prostu love-hate relacja, nie? Ogólnie, w tej chwili. Wcześniej to było Po prostu taka miłość do tego, stuprocentowa. A teraz mam tak, że jestem trochę od tego uzależniony, jestem pracoholikiem strasznym i bardzo często jej nienawidzę, nie? Mm-hmm. Bardzo. Bo u mnie to wygląda, na przykład proces twórczy wygląda w ten sposób, że załóżmy 30-40% piosenki robisz takim rzutem, że cię tak niesie po prostu coś, nie? Że na przykład ja zrobię jakąś partię na gitarze, nagram coś i wyjęczę sobie refren na autotunie do mikrofonu do tej gitary i poczuję, o, jest potencjał w tym i się wpierdalam w to, nie? Mm-hmm. I robię 30-40% tego takim fajnym rzutem, tak serio, tak jak czuję, to leci samo. Później słuchasz tego, słuchasz, mija tydzień, coś tam dogrywasz, masz już na przykład 45% i później przychodzi czas, że trzeba to skończyć, nie? I nawet jak masz 70% i musisz skończyć 30%, albo nawet jak masz 90% i musisz skończyć 10% tego, to potrafi być tak frustrujące gówno, strasznie, bo ty nie chcesz, bo masz presję, bo to jest super piosenka i ona musi się super zaczynać, musi się super kończyć, musi super przechodzić, wszystko musi być super. I siedzisz nieraz parę godzin nad jakimś jednym fragmentem, nie? Mm-hmm. I podejmujesz za każdym razem decyzje, które są ciężkie, nie? Bo jak ja produkuję, aranżuję i tam robię produkcję wokali i sobie tam wstępny miks robię, to za każdym razem muszę podjąć jakąś decyzję i to jest jeszcze duży, odpowiadając na to pytanie, co jest ciężkie w tym, to podejmowanie decyzji. Wiecznie podejmowanie decyzji.
No bo trzeba brać za nią dużą odpowiedzialność. A jakie są najlepsze momenty twojej kariery?
Najlepsze na pewno to są koncerty.
Mm-hmm. A masz takie wymarzone, takie, które od razu przychodzą ci na myśl, jak mówisz koncerty?
Właśnie chciałem teraz przejść do drugiej rzeczy, która będzie w kontekście tego, co powiedziałeś, bo przykre jest to, że ja nie potrafię mogę wyodrębnić ci może z 3-4 koncerty. Mm-hmm. Zagrałem ich, nie wiem też ile, ale to wszystko się tak zlewa i to jest przykre, bo to są wyjątkowe momenty, ale nie jestem w stanie do nich wrócić. Nie? I na przykład dla kogoś to było super doświadczenie, co nie? Załóżmy koncert jakiś w Krakowie któryś i ludzie przyszli, pamiętają go i może go nie zapomną przez długi czas, a ja na przykład go nie pamiętam, nie? I to jest takie, to nie jest tak, że mam go w chuju, po prostu jakoś tak jest, nie? Może przez natłok tego po prostu. Jaki jeszcze zajebisty moment? Ogólnie mój ulubiony moment, gdzie byłem najszczęśliwszy na świecie ze wszystkiego, to jest w ogóle śmieszne, bo jak zaczynałem w Google wydawać, to dostałem zaliczkę na sprzęt. Poprosiłem ich na zaliczkę na mikrofon, na głośniki, coś tam, nie? Na płytę. To było 20 koła chyba. No i pamiętam, jak tam minęło z pół roku, była zima i ówczesny menadżer do mnie zadzwonił, powiedział, jesteśmy na zero, nie? Że ja jestem na zero. I ja miałem takie, o kurwa, moja muzyka zarobiła 20 tysięcy, nie? Więc nie miałem tych pieniędzy, ale miałem takie, że już ten sprzęt jakby spłaciłem i pamiętam, że skakałem z radości wtedy po prostu, nie? Jak kupiłem jedno, czy drugie auto, czy no cokolwiek jak kupiłem, to nie byłem taki szczęśliwy jak wtedy, nie?
No właśnie, bo te pierwsze szczęścia są najbardziej wyraźne.
Tak, tak. I niby nic nie miałem, nie? Nawet nic nie dostałem. No w sumie pierwszy przelew była to dla mnie radość, ale nie taka jak wyjście na zero po prostu, nie?
A pamiętasz pierwszy milion na koncie? Mhm. Kiedy to było?
Stosunkowo niedawno. W sensie zarobiono ogólnie czy na koncie?
Nie, na koncie.
Okej, na koncie, no to nie wiem, z 4 miesiące temu.
No i co się wtedy czuję? No bo spełniasz większość pewnie swoich marzeń, nawet mogłeś o tym nie marzyć.
Wiesz co? Co się czuję wtedy? Na pewno nie to, co wtedy, kiedy wyszedłem na zero. Nie ma podjazdu do tego, nie? Ale w sensie miałem takie... Kurczę, wiesz co, powiem ci, że to mnie jakoś tak super nie cieszyło, szczerze mówiąc. W sensie miałem bardziej poczucie dumy, miałem, nie? Że zrobiłem coś takiego i tak sobie mówiłem, kurwa, że i wracam, żeby doceniać pewne rzeczy, to wracam sobie myślami czasami, nie? I staram się przypomnieć sobie starego siebie sprzed 3 albo 4 lat i wtedy sobie tak gdzieś tam obrazuję tą drogę, jak dużo można zrobić w tym czasie. Jestem dumny, że tyle pracowałem, że od 13 roku życia robię to, nie? I że wiedziałem już wtedy, że chcę to robić i byłem bardzo konsekwentny i to jest po prostu efekt tego, takie trofeum swego rodzaju, nie? Nazwijmy to pieniądze, to jest efekt uboczny, w zasadzie to jest efekt uboczny tej pracy, nie? Tak bym to nazwał, bo ja nie robiłem nigdy muzyki dla pieniędzy, tylko za pieniądze jakby, nie? I nigdy nie miałem podejścia, że chcę zarabiać z tego. wiadomo, chciałbym żyć. Dobrym przykładem jest to, jak zaczynałem wydawać piosenki i byłem jeszcze producentem, musiałem za coś jeść, bo byłem w bardzo trudnej sytuacji w życiu. To była najtrudniejsza w moim życiu sytuacja. I robiłem wtedy na styk bity dla Kizo, tam dla innych osób, 2 miesięcznie, żeby po prostu przeżyć. Mogłem robić więcej, nie? Ale nie robiłem tego, bo nie chciałem, żeby to moje brzmienie się gdzieś, wiesz, utarło. W sensie te afrotrapowe bity to nie było za bardzo moje brzmienie, ale jakoś tak nie chciałem też mieć łatki producenta. Po prostu ta kariera była dla mnie tak ważna, po prostu budowanie tego, że jakby te pieniądze nawet nie miały znaczenia. Mogłem nawet, wiesz, na zupkach chińskich jechać, bo wiedziałem, że później będzie dobrze i nie będę się o to jakoś super martwił.
Ale
nie?
To bardzo fajne, że miałeś takie podejście strategiczne do tego, żeby nie było ciebie tak, za dużo.
Tak, ja to, powiem ci, z tego jestem dumny, bo bałem się, że ludzie będą mieli mnie za producenta, który, wiesz, coś tam jeszcze do tych bitów nawija, nie? A ja nie chciałem tego. Przestałem się podpisywać w tytule, nie? Tylko gdzieś tam w opisie jestem napisany, że zrobiłem produkcję, nie? To już jak ktoś jest zainteresowany, to zobaczy sobie i doceni, że to zrobiłem, a jakaś tam osoba, która po prostu chce posłuchać, ma takie, okej, piosenka, nie?
Dobra, a najlepszy bit, który zrobiłeś dla kogoś i nie jesteś podpisany tak oficjalnie, to który?
Pamiętam, Diamentowy Las, płyta White'a z Białasem, Różowy Śnieg, zajebisty bit. Ogólnie dosyć prosty, ale po prostu kocham go, nie? Jest piękny. Jestem podpisany tam po prostu gdzieś tam niżej, nie? Chyba.
Okej. Okay. A masz jakieś konflikty w polskim rapie?
Nie, właśnie nie mam.
Ty, to dziwne, bo taki impulsywny gość, który trochę poniekąd zazdrościł, no, nigdy nikomu na backstage'u nie naplułeś w twarz?
Nie, w życiu, ale byłem bliski temu raz. Tylko, że to była taka losowa sytuacja. Ogólnie ludzie mnie traktują fajnie, zazwyczaj. Nie odczułem złego traktowania. Raz tylko się źle poczułem, nie wiem. Byłem w Szczecin, pamiętam. I dzięki tej sytuacji pamiętam ten koncert. Szczecin to był początek gdzieś tam mojej kariery. To był festiwal i była próba. W sensie to jest po prostu kurwa żenujące. I była próba. Ja się trochę krępowałem tym wszystkim. I pamiętam, że Kaba miał wtedy próbę. Podchodzę do nich i mówię cześć i wyciągam rękę, nie? A ten gość się tak spojrzał, się odwrócił, nie? I on takie, kurwa, gwiazdor, nie? Ja pierdolę, nie? Nie wiem, o chuj mu chodziło. W sensie, nie wiem, może nas nie lubi, czy coś, ale jakby taka podstawowa zasada kultury. Może faktycznie nie powinienem mu podać ręki, tylko powiedzieć cześć, nie wiem. Ale wiesz, o co chodzi. Byłem nowy w tym wszystkim. I to było, kurwa, żenujące w chuj, nie? W sensie to chyba jego DJ albo ktoś od niego to był, nie?
A, czyli to nie był KB?
Nie, to nie był on. On chyba mi podał, tylko ten DJ mnie osrał. Ja mam takie, ja pierdolę, ja nawet nie wiem, kim jesteś. I pewnie może ty też nie wiesz, albo ty chyba wiesz, kim jestem, skoro mi nie podajesz ręki, ale kurwa, no, wiesz. Ale nie prułem się, nie. A ja chyba coś do niego powiedziałem. Nie pamiętam już, ale...
To by było bardzo dziwne, gdybyś nie powiedział po tej całej historii, no właśnie, którą mi opowiedziałeś.
Wydaje mi się, że powiedziałem, ale wiesz, to też mogło być tak, że się bałem na przykład wtedy, nie? Tego wszystkiego. Ale wydaje mi się, że się odwróciłem i coś powiedziałem, ale tam chyba nie odpowiedzieli mi. Albo coś głośno powiedziałem, skomentowałem jakoś, wiesz, tylko może nie usłyszał, nie wiem, to było dawno temu, nie?
A interesują cię inni raperzy? Oglądasz wywiady z innymi raperami? Nie. Już nawet nie chodzi mi o Polskę, ale o Stany.
Wiesz co, z Post Malonem, w sensie widziałem urywki na razie, boję się mówić, że cały, bo jeszcze okaże się, że oglądałeś i sprawdzisz,
no,
co
oglądałem. No, a który, bo ja oglądałem ostatnio kilka, no bo on był teraz przez tej płycie udzielał wielu wywiadów.
Właśnie widziałem urywek taki, w którym mówił, tylko urywek i muszę go obejrzeć, w którym mówił o swoim procesie twórczym.
U Zayna, ten Aploski wywiad.
Możliwe.
To jest bardzo fajna rzecz w ogóle.
No właśnie, muszę to obejrzeć. Widziałem tylko shortsa, z tym mam takie, ja lubię takie tematy, nie? Bo artyści rzadko mówią o tym. Często są o jakichś pierdołach te wywiady, a ja się bardzo jaram tworzeniem tego po prostu, nie? I mało tego jest, żeby tak pogadać, wiesz, nie wiem, o tej drugiej strony, jak to po prostu wygląda, nie? Jaką ktoś ma receptę na to po prostu, nie?
No bo te portale branżowe tak naprawdę umarły. Jak pomyślisz sobie o tym, akurat dzisiaj oznaczył mnie CGM i tak sobie pomyślałem, CGM mnie oznaczył? Długo nie miałem żadnego podcastu z jakimś stricte muzykiem. I CGM mnie oznaczył, tytułując artykuł, Lexi powiedziała, co sądzi o OnlyFansie Fagaty.
Aha, okej.
Okay. I wiesz, okay. I mi na przykład brakuje też tego, że ja chciałbym posłuchać sobie rozmowy dziennikarza muzycznego z muzykiem, mm-hmm. raperem, piosenkarzem, piosenkarką o tym, jak oni tworzą i żeby ktoś był w stanie tak kompetentny, żeby też móc porozmawiać o sprzęcie, o tym, jak, mm-hmm. jakie to jest zaangażowanie tego wszystkiego. No. Nie ma tego, a u Post Malona właśnie z tym Zainem, który jest niesamowitym gościem, on też ma niesamowitych kilka innych wywiadów i ja bardzo, bardzo to lubię, bo chociażby z tym chłopakiem z One Direction, jak on się nazywa, ten, który grał na Stadionie Narodowym teraz.
Nie wiem, Harry ten?
Tak. No, to opowiadał o Harrym i ten, jak Harry opowiadał o swoim procesie twórczym, że Harry nie bierze narkotyków, ale jak tworzył płytę, to na przykład brał grzyby, bo był ciekawy tego stanu w ogóle. Aha. I że to są takie rzeczy, które on na przykład eksperymentuje z takimi używkami tylko i wyłącznie w procesie twórczym, żeby poznać siebie nowego albo siebie w, okay. w innych okolicznościach mm-hmm. przyrody. I dla mnie no, to są fascynujące elementy no. i takie, które po prostu pokazują ci gościa z zupełnie innej strony albo dokument o Justinie Bieberze też jest świetny. Jeżeli
o, nie oglądałem.
Oj, na YouTube.
Ale to polecam. Musi być mocne.
Tak, polecam. To jest to fajne.
Wiesz rzecz. Co, też po prostu chyba chodzi o podaż, nie? Jakby gdzieś tam tego typu wiedza jest pożądana w specyficznym gronie, nie? I to na pewno nie jest duże grono, mm-hmm. po prostu.
No ale zobacz, ten serial o Lil Dicky też jest
dosyć... O kim?
Lil Dicky.
A, okej, okay,
no. No, na HBO, tak? Na HBO jest ten serial. Teraz w ogóle wychodzi płyta z tymi całymi piosenkami wszystkie z tych seriali, okay, bo to
nie znam w ogóle wątku, ale wiem, co to jest.
Doskonałe, to jest doskonały w ogóle okay. serial, to jest serial satyryczny, poniekąd o nim, uh-huh. opowiadający trochę na śmieszno, jak
on taki
to...
taki memiczny chyba,
tak,
mówię.
No i serial polecam, bo okay. ja chodzę grać w Padla i w Squasha z planem B i on mi polecił ten serial i powiedział, że w ogóle to opowiada o życiu rapera.
Okej.
I naprawdę, uh-huh. jak zobaczysz ten serial, to będzie wiele wątków.
Odnajdę się w tym.
Na 100%. Okay. Na 100%. Naprawdę na 100%. Fajnie. Bo tam jest wiele takich rozterek życiowych, które przychodzą też z popularnością, z kasą, uh-huh. że widzisz, że inaczej ludzie na ciebie patrzą, że ty widzisz cały czas siebie z tego samego, a ludzie jednak już widzą ciebie zupełnie uh-huh. inaczej. Bardzo ciekawy serial, no i czekam bardzo mocno na tę płytę. Także z Post Malonem polecam każdy wywiad, który okay. wydał, bo on też zrobił fajny wywiad jest u Alex Cooper. To jest tam taki podcast, gdzie ona opowiada o związkach, o seksie i tak dalej, bo jemu urodziło się dziecko. I tam bardzo dużo się zmieniło okay. w ogóle w jego podejściu. On przestał jarać chyba, aha. tak już... Tak, tam się...
Ja nie jestem aż tak wgłębiony w ten temat, nie? W sensie jego, ale chcę płyty. Się dowiedzieć, nie?
Ja bardzo dużo słuchałem tej najnowszej płyty, ona jest naprawdę...
A co jest twoje ulubione z tej płyty?
OneDrive tam, to jest chyba jakoś tak to się nazywa.
Overdrive?
O, Overdrive, okay. właśnie.
To jest taka balada w półtorej minuty,
no,
nie?
No tak, ale ja to lubię i wiesz, dla mnie ten nawet to przejście jego takie, wiesz, że dla ciebie usunąłbym każdy tatuaż, bla, bla, bla mm-hmm. i tak dalej. To mi się to bardzo, mm-hmm. bardzo podoba. Ja też lubię taką muzykę. Ja jestem okay. z tych, którzy... Ta płyta jest świetna, zresztą mam ją na winylu.
Okay.
Bo ja bardzo lubię to, żeby płyta była spójna, żeby płyta była jednością.
O, jest bardzo. W sensie, moim zdaniem, w Polsce nie miałoby to racji bytu. Mm-hmm. Słuchacz by się znudził w chuj, ale ja to na przykład też doceniam, jakby, że jest... Nie mógłbym zrobić takiej płyty.
A nie mam wrażenie, że Kuban taką zrobił?
Słucham?
Kuban trochę taką zrobił, moim zdaniem.
Okej, okay, to nie mogę się wypowiedzieć, bo
nie słuchałeś.
Nie słuchałem,
ona jest,
no.
Ona jest płaska, ona jest w sensie
I jak,
taka...
A jak to się przyjmuje?
No nie, no, to się przyjęło potężnie. Super. Zaraz ci powiem, jakie Kuban miał liczby na tej płycie.
Okej.
Okay. Ta płyta jest co prawda krótka.
A to nie jest też związane trochę z tym, że on, z tego co wiem, jest taki... Ma taki właśnie fenomen, że ludzie na niego czekają latami i po prostu...
To pierwszy raz była taka długa przerwa, tak naprawdę.
Tak? Aha,
no
okej.
Okay. No ale dobra, no liczby...
Ja nie wiem, ja jakby co chciałbym,
można
żeby
powiedzieć,
było...
Można powiedzieć, że liczby do ciebie marzenujące, nie? No bo...
Nie, no nie, o Jezu, nie, ja nie chcę tak...
ale wiesz, same zwartwienia Squebo ma 15,5 miliona, na Spotify mówię. Uh-huh. Pamiętam siebie z BDSM ma 10 milionów, a na okrągło ma 35 milionów. Jak nie wrócę do północy, po północy ze Szpakiem, ma 10 milionów. To najpopularniejsze, okay. najpopularniejsze single, ale ta płyta jest taka naprawdę, że słucha się jej i ona jest cały czas
płynna.
Tak, w tym samym vibe i tego naprawdę się dobrze słucha. Ja tego słucham.
To jest trudne zrobienie takiej płyty, wiesz, moim zdaniem. Też produkcyjnie po mm-hmm. prostu. U Post Malona na przykład na tamtej płycie uważam, że jak na tę koncepcję to... jest za dużo piosenek po prostu, mm-hmm. bo troszkę się to mi na przykład nudzi, nie? Przesłuchałem całą, ale wiesz, tam jest koncept, w zasadzie 80% utworów to są żywe bębny i mm-hmm. akustyk.
Tak, bo ta płyta w ogóle nie jest złożona, jeżeli chodzi o to, żeby tak czekać. Ja też sprawdzę, ile w ogóle ma to piosenek, bo aż oszalałem, jak powiedziałeś, że za dużo. A dobra, ona faktycznie jest
no.
długa. No ona jest faktycznie.
I wiesz, długa. Włączasz i co, w zasadzie co chwila masz piosenkę, że jest akustyk, gra.
Ty, ta płyta jest dwa razy dłuższa od twojej.
No, no domyślam się.
51 minut, ona ma, tutaj ma 26.
No ja mam krótkie płyty, trochę się tego, w sensie, kurczę, mam zawsze takie, kurde, że znowu będą mi to wytykać, nie? Ale serio, ja w to wpierdalam w chuj pracy i tyle tylko mogę, wiesz, dostarczyć, nie? Serio.
Ale no, wydaje mi się, że, znaczy ja nie pomyślałem o tym, 26:33, ale ja nie pomyślałem o tym, że to jest... Nie pomyślałem o tym jako o zarzut.
Okej, okej,
dobra. Może wiesz, no patrząc na to, że ta płyta wyszła w 22 roku, teraz w styczniu wychodzi następna, no. Wiesz, inaczej by było, gdybyś robił co 5 lat 26
O nie, to wtedy byłaby długa, no.
No. Więc może po prostu to wynika tylko i wyłącznie z tego, a że to też, wiesz, dużo rzeczy robisz sam. No bo no. Też opowiadałeś o tym w jednym wywiadu, że wszystkie tak naprawdę rzeczy robiłeś w domu, że ty... Tak. Wstydzisz się trochę i robisz to.
No do dziś tak jest. No.
Także jak? Ja nie oczekiwałem tego. A z drugiej strony te utwory u ciebie właśnie mi się podobały przez zróżnicowanie.
Okej, okay, no właśnie to jest w chuj chaos ogólnie. Czasami mam takie, często mam taką myśl, kurczę, czy to nie jest z dupy, nie? Ale no trudno, w sensie to jest po prostu to, co zrobiłem, nie? I jakby gdzieś tam bardziej podchodzę do płyt, jak na razie swoich, jak do etapów, nie? Mhm. Że ta młody Satan, to jest po prostu płyta, którą zrobiłem, to nie jest płyta koncepcyjna, to jest płyta po prostu, którą zrobiłem w tym roku. To są te piosenki, które sobie w tym roku, to nie jest koncept, że... Znaczy, koncept był tylko taki, że ona jest taka jasna dosyć. Mhm. W sensie, nie treściowo, ale brzmieniowo, nie? I gdzieś tam wydaje mi się, że to osiągnąłem, że to jest, to brzmi dosyć letnio, delikatnie mimo wszystko, nie? Ta płyta z kolei będzie moim zdaniem taką... bardziej dojebaną wersją pierwszej płyty.
Okay.
Czyli wiesz, będzie mroczna, będzie cięższa i tak dalej, i tak dalej.
A jak masz teraz, wydajesz płytę? No jesteś chwilę tak naprawdę przed wydaniem płyty.
No.
To jakie masz oczekiwania wobec płyty? No bo wiesz, te liczby uzależniają, to już o tym trochę powiedzieliśmy. Tak. No to teraz, jak wydajesz płytę, to co musi się wydarzyć, żebyś był z niej zadowolony?
No musi przebić wynik poprzedniej, nie? Mm-hmm. Musi to zrobić, ale ja... Robiąc tą płytę, miałem na uwadze to, że to już są rzeczy, niektóre, które tam są, to już są rzeczy, które... To jest rynek, który nie jest zbadany w Polsce w sumie, nie? Coś takiego... W sensie ogólnie na świecie to jest normalna dosyć muzyka, ale w Polsce to jest coś, co nie istnieje zwyczajnie jak na razie, nie?
Mhm.
I... A jeżeli istnieje, to może gdzieś, wiesz, w undergroundzie, do którego się nie dokopałem, ale ogólnie nie istnieje to, jak dla mnie, w muzyce popularnej. O, tak w sumie powiem, nie? I gdzieś tam miałem na uwadze to, że po prostu to może nie być dla ludzi, że to nie jest typowa piosenka, która ma robić liczby, nie? Mm-hmm. Ale wierzyłem w nią i tak mimo wszystko, na przykład właśnie w ten single Opium, ale no, co, teraz jestem bardzo dobrej myśli, nie? No, jakoś się nie stresuję.
A jakich będziesz miał gości tam poza BDS-em i o tych, jeszcze kogoś wymieniłeś, BDS-a i nie pamiętam kogo.
W sensie, na tej płycie najnowszej teraz mówimy,
no
to na niej będzie White będzie, na Nożu Motylkowym, który już jest od dawna, no i właśnie BDS, nie?
Czyli dwójka tylko.
Tak, tylko dwójka, też z uwagi na to, że jest mało piosenek, co nie? Żeby ludzie mieli jak najwięcej mnie na tej płycie, bo wtedy jakby było więcej gości, to musiało być proporcjonalnie więcej piosenek, jak dla mnie. Ale też szczerze, bardzo mi jest trudno dobrać do tej muzyki gości, nie? Napisałem do paru osób, ja bardzo nie lubię się prosić, nienawidzę tego, nie?
No dobra, do kogo pisałeś? Bo ciekawi mnie, nie chodzi mi już tam, wiesz, że ci nie odpisali, tylko bardziej mnie ciekawi twój gust co do gości. Kogo byś chciał?
To cię bardzo zdziwi akurat, bo ja lubię takie dziwne połączenia, ogólnie troszkę szokujące. I w sumie jedyną osobą taką właśnie bardzo ciekawą i szkoda, że nie wiem, czy nie widziała, czy po prostu celowo nie odpisała, to była Bambi. I znasz Bring Me The Horizon ogólnie zespół?
Tak.
A słuchasz, nie podoba ci się?
Znaczy nie, chodzi mi się zazwyczaj muzyka podoba, tak zupełnie, zupełnie poważnie, tylko po prostu nie mam tak, że od razu jak mi powiedziałeś, to mogę skojarzyć sobie płytę albo coś takiego.
To w każdym razie oni fajnie łączą, oni robią moim zdaniem popularny nu metal, taki w sensie popularny, no, że taki przystępny, przystępny. Że w zasadzie nie słuchasz metalu, ale w sumie to ci się podoba, nie? To jest tego typu muzyka. I tam są bardzo takie ciekawe połączenia, groteskowe wręcz, nie? Że Baby Metal kojarzysz? No właśnie, i oni mają piosenkę z Baby Metal, która jest bardzo hardkorowa i po prostu ta Azjatka tam na tym autotune tak śpiewa takim słodkim głosem i... jest to mega fajne połączenie dla mnie i gdzieś tam ta cukierkowość w tym wykonaniu Bambi, mm-hmm. co nie? Widziałem to po prostu fajnie na tej płycie, że to by fajnie przełamywało, nie? Jeden utwór, no ale...
A wiesz, z kim ja chciałbym ciebie zobaczyć? To by było no, moje takie marzenie. Waluś Kraksa Kryzys.
Waluś Kraksa Kryzys, a kto to jest?
Jezus, to jest doskonałe w ogóle. Waluś jest, w ogóle to jest, on jest takim naprawdę rock'n'rollowcem.
Okej.
Okay. Też jest bardzo młodym chłopakiem, ale no, jest doskonały. Naprawdę myślę, że spodoba ci się to.
No to po wywiadzie mi pokaż, tak, nie? Tak. Bo w sensie ja nie chciałbym być, właśnie, bo to jest też ważna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć. Ja nie jestem ogólnie ignorantem, znaczy nie, chociaż w sumie ty mi powiedz, czy ja jestem ignorantem, bo to jest u mnie tak, że ja nie sprawdzam polskiej muzyki, głównie dlatego, bo to mnie przytłacza. Ja, ludzie mnie nienawidzą, bo na imprezach ja zakazuję włączać polskiej muzyki, nie? W sensie rapu, nowoczesnej polskiej muzyki. Bo zwyczajnie czuję się, jakbym był w pracy, bo mam wtedy takie, kurwa, on wypuścił takie coś. Czy moja piosenka się przyjmie, skoro teraz coś takiego jest, wiesz? Tego typu rzeczy ja bardzo dużo rozkminiam. Nie słucham tego przede wszystkim po to, bo mnie to dręczy po prostu, bo od razu zaczęłam analizować to wszystko. A po drugie, boję się, że gdzieś tam zaimplementuję jakieś, wiesz, zabiegi innych twórców w swoich piosenkach.
Nie? Ale nie patrzysz na przykład na to, co jest popularne?
Wiesz co, czasami mi się zdarza spojrzeć, jak brzmią piosenki, po prostu bardziej takim standardem, poziomem, co nie? Czy po prostu moja nie będzie brzmiała jak gówno? Okay. Na tej zasadzie.
A jest teraz jakiś trend, który byś powiedział, że jest takim trendem... szczytującym, jeżeli chodzi o stworzenie piosenki, która jest popularna, albumu, który jest popularny, jest coś takiego, co jest bardzo charakterystycznego dzisiaj dla popularnych utworów?
Chodzi ci po prostu o typ utworu, który jest już dla mnie przeruchany. Wiesz co, zdziwię się, jak na przykład będą jakieś house'owe piosenki, takie na bitach, znaczy pewnie jakieś będą, ale na takich bitach klubowych po prostu, jakieś typowe letniaki afrotrapowe, co nie? Typowe mam na myśli, bo wiesz, zawsze można to przełamywać jakąś po prostu ciekawą formą, nie? Troszkę inną treścią czy coś. No i z tym się zdziwię, nie?
A co ty przewidujesz, że będzie popularne? Bo powiedziałeś, co byś się zdziwił, gdyby było popularne. Aha. A co będzie popularne twoim zdaniem?
Wiesz co, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że to, co, nie konkretnie to, co robię, ale po prostu klimat wynikający z tych melodii i z instrumentów, tak jak This So Lonely na przykład, bo to o to mi rozumiesz, o co mi chodzi.
Tak.
Wydaje mi się, że takie trochę emo, takie nowoczesne emo jakby w muzyce, nie?
No, mnie też zastanawiało, na ile rap nie będzie łączył się z muzyką gitarową.
Na ile, jeszcze raz powtórz?
Na ile rap nie będzie łączył się z muzyką gitarową.
Zastanawiało cię, na ile nie będzie się łączył?
Nie, na ile będzie.
A, na ile będzie.
Dlatego właśnie ten Waluś Kraksa Kryzys mi się z tym kojarzył, bo on jest jednak takim, powiedzmy, hip-hopowym rock'n'rollowcem. Wydaje mi się, że to się będzie dość mocno krosowało. Nawet patrząc na ciebie, ile jest muzyki w twoich kawałkach.
No właśnie wydaje mi się, że wiesz co, też potwierdzeniem jest to, że... A, i jeszcze z wydaniem tej muzyki chciałem odpowiedzieć. Mi się czasem już przypominają rzeczy. Bo mówiłem coś, że nie wiedziałem, czy to pójdzie i tak dalej, bo się pytałeś, czy dobrze pójdzie. Co musi się stać, że płyta,
no,
żebym był zadowolony.
Właśnie.
To jeszcze chciałem powiedzieć, że byłem też dosyć spokojny z tą piosenką pod tym względem, że właśnie nie ma czegoś takiego na rynku i w zasadzie nie ma konkurencji, co nie? I gdzieś tam ten rynek jest po prostu pusty. Tam nic nie ma. Dając ludziom taką piosenkę, nawet ludzie mogą nie lubić ciebie, mogą nie lubić zwrotek w tej piosence, ale mają chociaż trochę tego, co by chcieli usłyszeć w Polsce, nie? Czyli ciężki gitar, jakiś drop z wykorzystaniem, wiesz, żywych instrumentów prawie, no bo tam akurat perkusja jest zrobiona, wiesz, w dawie. No, to chciałem powiedzieć.
A kogo sukces w Polsce cię dziwi? Że dziwi, że na przykład taka muzyka odniosła sukces?
Wiesz co? Nie mam tak z nikim, bo ogólnie ja staram się raczej nie dziwić, tylko staram się rozumieć po prostu te, wiesz, te zjawiska.
No ale które na przykład zjawisko było ci ciężko zrozumieć?
Ciężko zrozumieć. To jest ogólnie...
Wiesz, bo ja na przykład patrzę sobie na to, tak jak porzucę ci swoje przykłady. No. Na przykład mnie zastanawiało, Ja uważam, że Smolasty ma taką trochę dwubiegunowość muzyczną.
Okej.
Okay. Że z jednej strony czasami robi taki, pamiętam, że to ma taki kawałek, gdzie naprawdę bardzo fajnie rapuje.
Poczekaj, ja wiem. Tyson Fury?
Tak, no, tak, no, 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 no. A potem, wiesz, nagrywa jakiś kawałek na plaży, gdzie tam gdzieś idzie i wyciągasz drzazgi, nie? Z uszu.
No ale jak Tyson Fury poszedł?
Właśnie wiem, że nie.
Słabo, nie? Wiem, że... Niestety. A to jest dojebany numer. No. Ale wiesz co, ogólnie chciałbym jeszcze zaznaczyć, bo te pytania, które zadajesz mi o polski rynek, jakby ja nie jestem odpowiednią też osobą, żeby wydawać tego typu osądy tak szczerze, bo ja mało tego sprawdzam. I wiesz, ja tutaj zacznę coś pierdolić, a ogólnie ja w pewnym sensie chuja wiem o tym, nie? Mhm. Jakby co? Tak tylko
no nie,
mówię.
No wiesz, mnie interesuje, tak jak my rozmawiamy sobie, bo ten cały twój umysł analityczny jest bardzo i to bardzo ciekawe, ale też widzisz, jak pytam cię o Smolastego, to doskonale wiesz, który utwór jest dobry.
Wiesz co, bo to jest jedyny utwór, który jego znam. Serio, no przysięgam ci i nie wiem, kto to... Ktoś to włączył z moich znajomych, ja mam takie, ale dojebane to jest, nie? No. I w sensie znam, pewnie słyszałem, znaczy nie jedyny, na pewno słyszałem jego piosenki, nie? Ale jedyny, który umiem wskazać.
Ten wchodzi w głowę potwornie.
Jest bardzo dobry.
Tak, to na pewno. No dobra, a płyta kiedy wychodzi dokładnie? Z którym
21 stycznia? Tak, 21?
No chyba. Nie wiem, teraz już pytam.
Chyba tak,
pytam
bo nie pamiętam, czy 24, czy 21.
Okej.
Okay. No. Nie wiem, może 25.
A jakie? I teraz jeszcze są jakieś plany promocyjne? Będziesz jeszcze coś robił? Będzie wychodził jakiś singiel?
Tak, będzie wychodził... Będą jeszcze dwa single w ogóle w styczniu, nie? Ukażą się. I to są... Jedna piosenka jest bardzo dziwna. W ogóle to będą dziwne piosenki, nie? Takie jak na Polskę dalej, to będą trochę dziwne piosenki, tak myślę.
Ale nie kalkulujesz czegoś, że musi być taki singiel, który nie będzie dziwny, a trafi po prostu w to, żeby...
Miałem takie podejście, ale nie wyszła mi żadna taka piosenka, bo chciałem zrobić taką bardziej przystępną, jeszcze mniej dziwną, ale ja nie, kurwa, ja nie umiem, jak ja czuję robiąc muzykę, że to, co robię jest jakieś takie, że ktoś już coś takiego robi, no to dla mnie to nie ma sensu tego kontynuować, nie? Bo chcę, no kurwa, ludzie mają tyle tego i ja chcę im dać coś, wiesz, innego po prostu, nie? Bardzo chcę, pewnie nie zawsze mi to wychodzi i pewnie zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś stwierdzi, że no to zajebał od tego czy coś tam, nie? Ale ogólnie bardzo mi zależy na tym, żeby dawać ludziom po prostu coś, wiesz, nowego, nie? To jest mega dla mnie, ja się czuję bardzo taki uhonorowany tym po prostu, że mam możliwość gdzieś tam wprowadzania czegoś, nie? Że mam już do tego stopnia, ten zasięg się tak rozwinął, że mogę zaryzykować naprawdę, wiesz, żeby pokazać ludziom coś nowego, nie?
No. To teraz będzie piękna puenta tego, bo pomyśl sobie, że powiedziałeś, że chcesz pokazywać coś nowego, coś wymyślać. Czyli jesteś artystą. Bardzo i to bardzo ci dziękuję za dzisiaj.